Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam, szanowni państwo, na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś chcemy zaproponować, rola i znaczenie profilaktyki prozdrowotnej na przykładzie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Dziękujemy tym, którzy byli z nami po 18.15. Mam nadzieję, że państwo dalej nam będą towarzyszyli. W naszym studiu goście pan profesor nauk medycznych Arkadiusz Jawień. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcu. Szczęść Boże, państwu. Witam serdecznie.
Pan profesor jest kierownikiem Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. I drugim naszym gościem jest pan dr Przemysław Przybylski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca serdecznie. Witam radiosłuchaczy.
Pan Przemysław Przybylski jest wiceprzewodniczącym Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Panie profesorze, rozpoczęliśmy po 18.15 o tej aorcie brzusznej, od układu, prawda, tego tętniczego, tego właściwego nam, który każdy posiada. I dopiero on w jakiś sposób zaburzony, no, powoduje, że musi dojść do jakiejś, nie wiem, operacji, zabiegu bardziej czy mniej skomplikowanego, jakiejś ingerencji, by pomóc człowiekowi. Bo tak czytałem, tętniak aorty to jest patologiczne, tak, workowe poszerzenie aorty zlokalizowane najczęściej poniżej odejścia tętnic nerkowych. Przyczyna powstania tętniaka jest nie do końca jasna, ale pan wskazywał pewne prawidłowości albo nieprawidłowości, no, które są naszym udziałem i powodują, że do takiego schorzenia może dojść.
Mogę tylko powiedzieć, że jest ojciec fantastycznie przygotowany do programu i gratuluję tej wiedzy.
Jesteśmy pod wrażeniem.
Tak. Chcielibyśmy, żeby większość naszych pacjentów, a zwłaszcza państwa, żebyście państwo podobną wiedzę posiadali, bo wtedy ta komunikacja między nami jest z reguły lepsza, bo wiemy, o czym mówimy. Ale wracając do tej aorty, ja jeszcze może troszkę podsumuję to, cośmy rozmawiali na wizji telewizji Trwam. A mianowicie układ naczyniowy jest z trzech części zbudowany, z części wysokociśnieniowej, czyli tętniczej, z części niskociśnieniowej, żylnej, czyli tą drogą krew powraca do serca, i jest jeszcze układ limfatyczny, który chłonkę przenosi do układu żylnego. I co jest ważne, że tętnice, żyły, układ limfatyczny nie boli. Więc jeżeli państwo będziecie mówili, że boli mnie jakaś żyła, żyła nie boli, ponieważ ten układ nie jest unerwiony czuciowo. To jest tak samo, jak państwo na przykład siedzicie i chociażby teraz nas słuchacie, to nie wiecie, że serce państwu bije, prawda? Że puls możecie państwo sobie wyczuć, bo przyłożycie drugi palec na przykład na kończynę, ale państwo tego nie czujecie, że tam to krew płynie, prawda? Albo że ta tętnica pulsuje. Wobec powyższego to jest coś, co jest poza naszą wiedzą. Dopiero jeżeli się proces zaczyna toczyć wokół tych tkanek, tych naczyń, najczęściej proces zapalny, to wtedy te receptory zaczynają odbierać właśnie ból, przenosić do głowy i wtedy odczuwamy ból. Więc proszę nie mówić, że boli państwa żyła, czy boli tętnica, bo czegoś takiego nie ma. Natomiast jeżeli ta główna tętnica, którą jest aorta wychodząca z serca i schodząca przez klatkę piersiową w dół do jamy brzusznej, jeżeli ona się poszerzy powyżej pewnych rozmiarów, mówimy to o średnicy, to dochodzi do powstania tętniaka. I tak jak ojciec, jak mówię, pięknie przygotowany, powiedział, że tętniak poniżej tętnic nerkowych, to jest mniej więcej troszeczkę powyżej państwa pępka, teraz się znajduje, to tam powstaje tętniak wtedy, kiedy aorta poszerzy się u mężczyzny powyżej 3 cm i więcej, u kobiety 2,5-2,8 cm i więcej, bo kobiety są bardziej filigranowe, to wtedy mówimy o tętniaku. I u mężczyzn tętniak kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, takiego czy innego, o tym może będziemy później jeszcze raz rozmawiać, wtedy, kiedy średnica tego tętniaka w tym miejscu osiąga rozmiar 55 mm, a u kobiet 52 mm.
Mówiliśmy o tej roli, znaczeniu profilaktyki prozdrowotnej na przykładzie właśnie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej, bo z pewnością jakieś są też odczyny, tak, albo coś się dzieje w organizmie, jakieś już nieprawidłowości w tych wskaźnikach, nie wiem, czy OB podwyższone, czy jakiś tam stan gorączkowy, ale to, co pan powiedział, może najlepsze jest takie zwykłe USG, które pozwala od razu powiedzieć, czy jest prawdopodobieństwo, czy też nie, czy podjąć kolejne badania.
Więc właśnie to jest bardzo ważne, że jeśli mówimy o tętniaku aorty brzusznej, czy o tętniaku aorty piersiowej, bo takie tętniaki też są, to tutaj nie ma praktycznie żadnych markerów, a więc żadnych czynników, które by nam wcześniej cokolwiek powiedziały. Wszystko to rozwija się w sposób całkowicie bezobjawowy, a kiedy chory ma objawy, najczęściej właśnie w formie potężnego, dużego bólu jamy brzusznej albo klatki piersiowej, no to wtedy z reguły jest albo już za późno, bo ten tętniak pękł, albo jest jeszcze wcześnie na tyle, że możemy temu choremu pomóc, bo właśnie pierwsze objawy bólowe się pojawiły. I wtedy im szybciej takiego chorego przetransportujemy do szpitala, nie oglądając się na różne badania. I dlatego tak ważna jest kwestia, kto do Państwa, którzy mają tętniak na przykład i tętniak, czy podejrzenie tego tętniaka o pęknięcie, kto do Państwa przyjedzie, kto Państwa w danym momencie zobaczy i jak szybko zawiezie do szpitala. Natomiast kwestia badań takich, które by nam uzmysłowiły, że mamy taką chorobę, jest właśnie tylko jedna. To jest właśnie to, co ojciec powiedział. Te badania przesiewowe, które pozwalają nam w populacji całkowicie bezobjawowej znaleźć tych ludzi, którzy mają tętniaka. I to możemy zrobić za pomocą prostego badania USG, które jest badaniem niebolesnym, nieinwazyjnym, a więc bardzo prostym, nie trwającym długo, około 3-4 minut maksymalnie. I to badanie pozwala nam określić, czy ta aorta jest powiększona, czy nie. I wtedy podjąć odpowiednie działania, żeby zapobiec pęknięciu takiego tętniaka.
Już mamy się ustawiać w kolejki, czy...
Nie. Ojciec zwłaszcza nie, bo wiek ojca tu nie pasuje do tego schematu badań przesiewowych. Ale wszystkie osoby, mówię o mężczyznach w tym momencie, powyżej 65 roku. A więc w tym roku mamy rok 2015, czyli inaczej mówiąc, wszyscy ci, którzy urodzili się w 1950 roku i wcześniej, powinni wykonać sobie proste badanie USG przesiewowe, żeby zobaczyć, czy nie mają poszerzonej aorty.
Panie doktorze, wiemy o tym i z naszego nawet doświadczenia. Takie badania też są organizowane podczas naszego dziękczynienia w rodzinie na początku września, już od jakiegoś czasu. To jest jedno, ale co na przykład dzieje się w województwie kujawsko-pomorskim? Pan jest z Torunia, pan profesor akurat z Bydgoszczy.
Ale lubimy się, ale... bardzo się lubimy i współpracujemy, bardzo pozytywnie.
Tak, mówi on o jakichś antypatiach, ale pewnie w tych relacjach międzyludzkich tak nie powinno być, bo jesteśmy myślącymi ludźmi. I na co możemy właśnie liczyć? Czy są jakieś szczególne okazje do tego, żeby z takich badań skorzystać?
Chętnie odpowiem. Najpierw może, jako się zapowiadał, pracuję w komisji promocji i ochrony zdrowia dopiero. A zatem jednym z walorów tej komisji i obowiązków jest, żeby była profilaktyka, czyli pewny nawyk społeczny, pewna świadomość. Wśród wielu prerogatyw, szczególnie tych ekonomicznych, do których zobowiązuje samorząd województwa ustawa o samorządzie, to między innymi permanentna troska o dobro i zdrowie pacjentów. To wszystko, co robimy, nakłady na infrastrukturę, na wodociąg, na ciągły rozwój logistyki komunikacyjnej, jest bardzo ważne, ale to wszystko ma służyć człowiekowi, zdrowemu i wykształconemu. To jest największy kapitał każdej społeczności. Również tu mówimy na przykładzie małej ojczyzny, jakim są Kujawy i Pomorze Nadwiślańskie. I dlatego też od wielu lat w ramach polityki regionalnej jest spisany moduł, który ma przede wszystkim zabezpieczać profilaktykę prozdrowotną. I może zobrazuję kilkoma przykładami. Od wielu lat prowadzimy prozdrowotne, przesiewowe badania wykrywające wczesny nowotwór jelita grubego, za który jest odpowiedzialny pan profesor Maciej Świątkowski. Prowadzimy badania dotyczące wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i nowotworu raka piersi, którego koordynatorem jest pan doktor Tomasz Mierzwa. Ale chciałbym powiedzieć też o badaniu, korzystając z okazji, że jest obok mnie pan profesor i jest również gościem w Państwa domach dzięki Radiu Maryja, że przez 3 lata prowadziliśmy program wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej, którego koordynatorem, kierownikiem był pan profesor Arkadiusz Jawień. Proszę Państwa, nowoczesna medycyna to przede wszystkim filozofia świadomości prozdrowotnej. Tak jak już mówiłem w audycji telewizyjnej, w studiu telewizji Trwam, raz na rok jeździmy do przeglądu samochodem. A jeżeli byśmy sobie mieli zrobić rachunek sumienia względem tego, co mamy najcenniejsze, to jest zdrowie i życie. Kiedy byliśmy na jakichkolwiek badaniach profilaktycznych? Nawet kiedy robiliśmy zwykłą morfologię, czy biochemię, czy USG, o którym mój przedmówca wspomniał, a która również weryfikuje stan, w którym się znajdujemy, szczególnie jeżeli już jesteśmy zaawansowani wiekiem.
A można to jakoś połączyć z tym, że musimy nieraz stać w kolejce badania do lekarza?
Badania profilaktyki mają to do siebie, że nie są obwarowane kolejką, co bardziej może wiekiem, ale skądinąd wiek wynika z pewnych preferencji, kiedy zjawiska chorobowe występują. Natomiast problem jest inny, szanowni państwo, ojcze, że niejednokrotnie nawet wysyłamy personalnie zaproszenia, a niska świadomość następstw wczesnego wykrywania różnorakiego schorzenia.
Wysyłamy zaproszenia imienne, to znaczy?
Konkretny obraz. Niecałe półtorej roku temu, czy może nawet dwa, wysyłaliśmy do mężczyzn w województwie kujawsko-pomorskim, tych po 50 roku życia, 50+, do populacji 100 tysięcy osób zaproszenia na badania przesiewowe raka jelita grubego, wczesnego wykrywania. Skorzystało z tego badania w województwie około 30%, w tym 40% było stwierdzonych na różnym etapie nowotworów, począwszy od polipu, a skończywszy na zaawansowanym nowotworze.
To dobrze, że pan mówi, może ta druga połowa, czy o więcej, 70%, tak?
Tak, no i teraz jest pytanie, jeżeli byśmy chociaż 50% z tej populacji przebadali, jaki byłby odsetek ludzi, którzy we wczesnym stadium choroby by się dowiedzieli.
Czyli daj sobie pomóc.
Dokładnie, daj sobie pomóc. Mówimy, że jest mały dostęp do służby zdrowia i może w niektórych obszarach tak jest, ale niejednokrotnie jest tak, że mimo kampanii reklamowej, którą prowadzimy w mediach, spoty są reklamowe w radiu, w telewizji, w prasie lokalnej, niektóre obszary są jakby zaniedbane przez niską świadomość społeczną.
Dla mnie jest wielką... A może tak być, że taka propozycja, takie zaproszenie przyjdzie nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale dalej, tak pewnie inni też mogą to
stosować?
Ja myślę,
że to jest dobra praktyka, którą by trzeba wpisywać w strategię województwa i konsekwentnie realizować. Tu mówi, na przykład jest też program zdrowego odżywiania, który też realizuje pan profesor Maciej Świątkowski, który w tamtym roku rozpoczęliśmy. Zamiast chipsów, zamiast coli w szkolnym sklepiku jest kanapka, w którym jest jabłko, sok i przekąska z czarnego pieczywa. Nawyk prozdrowotny. Dzieci w szkole podstawowej czy w gimnazjum, jeśli zostanie to zaszczepione, będą dalej kontynuować to w dorosłym życiu. Odrzucamy fast foody, szybkie jedzenie, które wiemy, jakie ma konsekwencje.
Czyli chyba nie wiemy, bo chodzimy.
Przynajmniej powinniśmy wiedzieć, ale właśnie to jest niestety...
Mimo wiedzy?
Mimo wiedzy tendencje w globalnej wiosce konsumpcyjne są tak wielkie, że niejednokrotnie...
Panie profesorze, dotknęliśmy takich czułych spraw.
Tak, bo tu... usłyszeliśmy bardzo ważny głos ze strony również ojca, że my się tak troszeczkę tutaj chwalimy. Radio Maria jest radiem nie tylko ogólnopolskim, powiedziałbym ogólnoświatowym właśnie. I tak może wyglądać, że my tu z Kujawsko-Pomorskiego tak się bardzo chwalimy lokalnie. Ale jeżeli ktoś z Państwa, kto słucha aktualnie, pochodzi z innych województw, a jeszcze jest właśnie albo w zarządzie województwa, albo w zarządzie, albo w urzędzie, albo samorządowcem właśnie, to proszę wziąć przykład z nas. Ja mówię to jako obywatel.
Mówimy z pokorą, ale też mówimy
tak,
to jako
oczywiście,
pewien fakt dokonany.
Jako obywatel tego województwa, kiedy zgłosiłem się z propozycją do Urzędu Marszałkowskiego, do naszego województwa, to zostałem tu przyjęty z tą moją propozycją w sposób bardzo otwarty. I nie wierzę w to, żeby ktoś, kto z Państwa na przykład słucha nas, a byłby w takiej pozycji, że mógłby powielić ten program właśnie w sposób taki decyzyjny, żeby nie mógł znaleźć tą ilość odpowiednią pieniędzy na takie badania profilaktyczne w innych województwach. Ja myślę, że to jest możliwe do zrealizowania. Powiem więcej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to zrobić, to my tu bardzo chętnie z Panem Radnym
modułowo damy, służymy pomocą.
Damy wręcz receptę, tak, prawda? Wypiszemy receptę, jak to można zrobić. Poglądowo i zachęcam. A dlaczego o tym mówię w ten sposób? Dlatego, że w przypadku tej choroby, o której dzisiaj tu w jakiś sposób bardziej szczegółowo mówimy, czyli o tętniaku aorty brzusznej, to tak jak mówiłem w programie telewizyjnym, to jest 13. przyczyna zgonów w Stanach Zjednoczonych. A w Polsce jest prawdopodobnie przyczyna mieszcząca się w pierwszej dziesiątce, ponieważ źle się odżywiamy, palimy dużo papierosów, nie zachowujemy się w sposób higieniczny. To wszystko powoduje, że warto w tej dziedzinie poprowadzić takie badania i uchronić ludzi, żeby nie ginęli w sposób niepotrzebny w wieku stosunkowo wczesnym.
Tylko nieraz się ludzie próbują, bo my na wszystko próbujemy usprawiedliwić albo obejść, że no, gdybym miał warunki, tak, to może tak jak pan profesor mówi, próbowałbym albo chciałbym, czy żyłbym bardziej higienicznie. I teraz, czy są jakieś wskazania, przeciwwskazania do tego, żeby trochę pomyśleć o sobie, bo myślę, że nasze programy też mają temu świadczyć, nie, że my komuś coś mówimy, ale poddajemy do przemyślenia, poddajemy do tego, żeby może porozmawiać, może przekonfigurować też i swoje życie, a może w ogóle dokonać totalnej zmiany, tak?
Ojciec, bardzo panu rację, ja powiem tak, zacznijmy od siebie, bo my możemy produkować fantastyczne programy. Możemy takich audycji jak dzisiejsza wyprodukować następnych, nie wiem, 200. Ale zacznijmy od siebie. Jeżeli ja jako chirurg mam chorego, operuję go, ta operacja nie jest tania, jest droga, prawda? A ten chory po tygodniu, wiedząc dobrze, że jedną z przyczyn powstania tętniaka jest palenie papierosów, ja go za tydzień widzę poza szpitalem idącego palącego papierosa.
Właśnie myśmy o tym rozmawiali tak między programami, bo pan wspomniał o tych kwotach. I ja powiedziałem tak, słysząc te 64 tysiące za tego stenda, tak, stent graft, który pomoże nam po tym zabiegu nieinwazyjnym funkcjonować, że to tyle kosztuje, inwazyjne 8 tysięcy, ale to też są pieniądze.
Tak.
No i teraz my jako społeczeństwo, bo mnie, gdybym płacił, nie stać na taką poważną operację, gdybym musiał mieć jeszcze kilka, no to sumujemy sobie, skąd te pieniądze mają, kto ma je skąd wziąć. I teraz zapytam właśnie o tą solidarność, bo społeczeństwo albo państwo było solidarne ze mną, bo ja mam tego stenda, ten graf za 64 tysiące złotych.
Albo i
więcej. Pan profesor nawet powiedział z takiej za 190 tysięcy. Tak. I teraz kwestia tego, czy ja próbuję być, nie że wdzięczny, ale jakoś solidarny z tym społeczeństwem, które we mnie zainwestowało, żebym ja mógł żyć, sięgając po tego papierosa i dalej prowadząc sobie taki tryb życia, jaki sobie w ogóle nie poszedłem po rozum do głowy, w ogóle się nie chcę dorzucić do tego, co zrobiono dla mnie.
No, powiedział ojciec chyba najważniejszą rzecz. To słowo solidarność, niestety, z przykrością muszę powiedzieć, jest w tej chwili bardzo mocno wyświechtane w naszym kraju. Tak, zdewaluowało się właściwie całkowicie. Ale to jest szalenie ważne, żebyśmy się czuli współodpowiedzialni za to, co czynimy. Bo tak mam czasem wrażenie, że jesteśmy narodem, który potrafi właściwie tylko siedzieć i krytykować i narzekać. A brak jest w nas takiej pewnej radości i chęci pokazania, że nas też na pewne rzeczy te takie dobre stać. I gdybyśmy sobie na przykład wyobrazili osoby, którym my z naszej strony tej lekarskiej jesteśmy w stanie właśnie pomóc za te potężne pieniądze, bo to nie kosztuje 200 zł, tak? Wobec powyższego i te osoby, gdyby, to nawet nie chodzi o wdzięczność, ale właśnie chodzi o to fantastyczne słowo solidarność z pozostałymi, ale również z nami, którzy leczymy, to byłoby fantastyczne. My byśmy wtedy widzieli z jednej strony tą chęć, z naszej strony byłaby to ogromna satysfakcja, że komuś pomogliśmy i ta satysfakcja nakręcałaby nas, mówiąc językiem młodzieżowym, żeby jeszcze bardziej pomóc, ponieważ to ta taka działalność zwrotna, czy ten odzew z drugiej strony jest dla nas, jako dla lekarzy, również szalenie ważny. Natomiast jeśli my widzimy, proszę się nam nie dziwić, że to jest pewna kwestia zniechęcenia, ale kiedy widzimy, że taki zabieg trwa kilka godzin, my się napracujemy, zdiagnozujemy, przygotujemy, zrobimy, a po tygodniu ten chory przychodzi z papierosem w ustach. No to proszę mi wierzyć, że ręce opadają i wtedy powstaje pytanie, no jak? czy to wszystko, cośmy zrobili, czy to było w ogóle warte tego wszystkiego na ten końcowy etap, prawda, kiedy ten chory tego praktycznie nie ceni.
Ale zanim dojdzie do tego, że trzeba taką operację czy zabieg przeprowadzić mniej czy bardziej inwazyjnie, co z tymi chipsami? Pan wspomniał te papierosy, ale jeszcze oprócz tego wieku, o którym wspominaliśmy, który też się obniża z racji takiego czy innego trybu życia, który prowadzimy, bo też na przykład sobie nie zaplanujemy tego przymusowego spaceru, żeby to był spacer, a nie obracanie się w koło siebie. Co jeszcze? Na co musimy zwracać uwagę?
Siłownia, też mówimy,
że
na zewnątrz,
kwestia tego zwiększa się to ryzyko.
Ja bym powiedział jedzenie, jeszcze raz jedzenie. Trzeba wiedzieć, co jemy i ile jemy. I to jest taka, bym powiedział, podstawowa sprawa. Mianowicie z takich rzeczy, które bym odradzał i gdzie o tym pisze się wszędzie, no to bez wątpienia wieprzowina. Jest to jedno z gorszych gatunków mięsa i ona nie wpływa korzystnie u osób, które mają zwłaszcza pewne predyspozycje do...
Czasami do tak, czasami.
Czasami, nie wiem tylko kiedy to czasami miałoby być, ale być może kiedyś. Natomiast białe mięso, a więc zwłaszcza indyki, kurczaki, ryby, to są ta część, powiedziałbym, pożywienia, która jest dla nas bardzo korzystna. Oczywiście warzywa, owoce. Następna kwestia, która wchodziłaby...
A jak ktoś mówi, jemy to, na co nas na przykład stać?
To znaczy, ja bym odpowiedział na to w ten sposób. Proszę Państwa, proszę Ojca, w dawnych czasach ludźmi najbardziej zdrowymi i najbardziej szczupłymi, to były osoby niezamożne, ponieważ nie stać ich było na jakieś wyszukane wielkie jedzenie. Ci, którzy mieli dużo pieniędzy, byli tak zwanymi bogatymi, byli najczęściej otyli, prawda? I takimi, powiedziałbym, mniej zdrowymi w tym sensie. To, co się zdarzyło na przeciągu ostatnich lat, to się odmieniło totalnie. Ci, którzy są albo posiadają trochę pieniędzy, do tego jeszcze trochę wiedzy, to są najczęściej szczupli, wysportowani i wiedzą, jak, że tak powiem, korzystać z tych wszystkich dóbr, które się w tym okresie nagromadziły. Ci, którzy nie mają pieniędzy, mają mniejsze możliwości, to oni idą do jakiegoś, nie będę to nazywał, pewnych sieci, prawda, które produkują odpowiednie pożywienie czy odpowiednie produkty spożywcze. Jedzą coś, co Amerykanie nazywają junk food, prawda, czyli coś takiego, co nie ma większego znaczenia, co trafiło niestety do polskich szkół. I efekt jest odwrotny, że teraz właśnie ta część społeczeństwa, która pije różne napoje właśnie też odpowiednio, nazwałbym, szprycowane pewnymi czynnikami, je to pożywienie, które nie jest zdrowe, zaczyna być patologicznie otyła. Czyli doszło do pewnej zmiany między tym, co było kiedyś, a teraz. Dlatego, że to społeczeństwo, które jest bardziej bogatsze, stać na lepszą żywność, na lepszą możliwość korzystania ze sportu, czy z takiego, powiedziałbym, fitnessu, z takiej działalności ruchowej i to wszystko zaczyna wyglądać odwrotnie. Więc ja bym powiedział tak, że warto wrócić do tych podstawowych reguł. Naprawdę nie musimy tyle jeść i naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę na to, co jemy. Czy zawsze do każdego chlebka i do każdej bułeczki musimy mieć masło? Moim zdaniem nie. Czy zawsze musimy mieć tam położone coś z wieprzowinki? Też nie. Czy nie lepiej za to kupić jakieś dobre warzywo, czy jakiś dobry owoc, zamiast na przykład tą ilość czekolady, czy tą ilość na przykład innych słodyczy i to jeszcze tej niskogatunkowej słodyczy?
Przed kakałem napisane cukier.
Na przykład, tak jest. I to są te rzeczy, na które wydaje mi się, kiedy idziemy i mamy ograniczoną ilość pieniędzy w naszym portfelu, powinniśmy naprawdę spędzić więcej czasu i się zastanowić, co kupujemy i co w ciągu całego dnia zjadamy. No i wracam jeszcze do wielkości tego pożywienia. Jemy za dużo. Przestańmy jeść taką ilość, bo ona jest nam niepotrzebna do normalnego funkcjonowania, a wtedy na pewno będziemy zdrowsi.
Dziękuję. Pan chyba doktor chciał wspomnieć o tej rekreacji.
Tak, o rekreacji, ale zanim przejdę do rekreacji, to jeszcze chciałem tu odnieść się, bo pan profesor powiedział, zresztą ojciec tak samo, bardzo czynnik, ważny czynnik ten ekonomiczny, że leczenie następstw braku profilaktyki bardzo dużo kosztuje. Padły sumy 64 tysiące, 8 tysięcy, czy nawet 190 tysięcy. Żadna mądrze przemyślana samorządowa profilaktyka nie pochłania takich wydatków. 200 tysięcy to nie jest cały program kosztuje, a tu proszę zauważyć, leczenie następstw u jednego pacjenta dobrym stentem kosztuje. I w związku z tym warto mieć przede wszystkim świadomość, że inwestycja w profilaktykę, nawet pod względem ekonomicznym, jest nie tylko opłacalna priorytetowo względem zdrowia, oczywiście życia pacjenta, ale również w wymiarze ekonomicznym jest po prostu tańsza. Natomiast co do tej profilaktyki zewnętrznej, to w województwie kujawsko-pomorskim realizujemy program zewnętrznych siłowni. One cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Prawie wszystkie większe miasta aplikowały o pieniądze na realizację tej inwestycji. Widzimy, że nie tylko poszczególne osoby, ale że całe rodziny spędzają aktywnie czas, tworząc taki nawyk kultury społecznej. I myślę, że to jest bardzo ważne, cenne i wskazane jako jeden z takich przyczynków profilaktyki prozdrowotnej. A jeśli tu już mówimy o takich akcjach prozdrowotnych, to chciałbym też wspomnieć i tu też panu profesorowi podziękować, że nie tylko był koordynatorem naszego wojewódzkiego programu, ale również patronuje naszym przedsięwzięciom, które od wielu lat w ramach Święta Dziękczynienia w Rodzinie robimy dla tych wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja, oglądają telewizję Trwam, identyfikują się z tymi dziełami, które ojcowie redemptoryści robią. Mówię to z perspektywy podwójnego mandatu współorganizatora jako radnego województwa, wiceszefa Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, ale też mówię w imieniu, do czego zostałem upoważniony i poproszony, w imieniu ojca dyrektora Tadeusza Ryzyka, który jest za granicą, a prosił, żebym serdecznie w imieniu wszystkich tych, którzy skorzystali z badań wykonanych przez pana profesora Jawienia, pana doktora Pawła Brazisa przed rokiem, a chcę powiedzieć, że była to liczba 197 pacjentów i u czterech czy u pięciu, panie profesorze, u pięciu pacjentów były wskazania do szybkiej hospitalizacji chirurgicznej, bezpośredniego zagrożenia życia w związku z wykryciem takiej wielkości tętniaka, które z perspektywy bliskiego czasu mogłoby zakończyć się zgonem.
Mam takiego tętniaka, co zrobić, tak? Gdyby doszło do takiej nawet wizyty na tym naszym dziękczynieniu, albo no, na przykład nie kwalifikuje się. Mam tętniaka aorty brzusznej i on się nie kwalifikuje. I teraz co, jak żyć, jak funkcjonować, jak z tymi badaniami?
Ja może zanim pan profesor odpowie, to powiemy o konkretnym przypadku. Właśnie na badaniach przesiewowych, które miały miejsce w kampusie akademickim w WSK SIM, jeden z pacjentów dostał bezpośrednią ofertę od pana profesora Jawienia, że chętnie, nawet tego samego dnia była oferta, w Bydgoszczy go zoperuje, bo przypadek był tak znaczący, że bezpośrednio zagrażał życiu. Właśnie nawet się zastanawialiśmy w poprzedniej audycji, jak się skończył los tego pacjenta.
Tak, rzeczywiście tak było. Proponowałem temu panu przyjęcie. On odmówił, bo tak jest wszędzie na świecie, że chory ma prawo do decyzji o sposobie leczenia i o czasie leczenia. Choć nie ukrywam, że czasem jesteśmy bardzo napierający, ponieważ jeżeli rozmiar tętniaka zwłaszcza jest duży, no to nie ma za bardzo na co czekać, bo prawdopodobieństwo pęknięcia jest duże, a wtedy możliwość przeżycia jest około 20%, nie więcej. Więc lepiej zawsze operować w sposób planowy, wtedy kiedy wiemy, że jesteśmy w stanie w dużo większym procencie takiego chorego wyleczyć. Ale ojciec zapytał mnie, jak to jest, jeżeli mamy tętniaka, albo wtedy, kiedy on jeszcze jest takich rozmiarów, że nie musimy go od razu leczyć. Bo jeśli mamy i on ma rozmiar, tak jak powiedziałem wcześniej, u mężczyzny powyżej 55 mm, u kobiety powyżej 52 mm, to praktycznie rzecz biorąc sprawa jest bardzo prosta. Trzeba szybko znaleźć chirurga naczyniowego, zgłosić się do niego i wtedy poddać się zabiegowi. Albo zabiegowi otwartemu, czyli wtedy, kiedy otwieramy szeroko jamę brzuszną i w miejsce tętniaka wstawiamy sztuczną protezę, albo właśnie tą nową techniką, mniej inwazyjną, że tylko i wyłącznie w pachwinach robimy dwa małe, dwu albo trzy centymetrowe nacięcia i przez to miejsce wkuwamy się do tętnicy i od środka zakładamy tak zwany stent graft. Nazwa stent graft, inaczej można powiedzieć po polsku, że to jest proteza wewnątrznaczyniowa. I może powiem taką ciekawą historię. Wielokrotnie macie państwo wszczepione stenty na przykład do tętnic wieńcowych albo gdzieś indziej i wszyscy mówią stenty, niektórzy mówią nawet stendy, A to, proszę Państwa, jest niewłaściwe. Proszę pamiętać, że ten stent, który piszemy wielokrotnie z małej litery, pochodzi od nazwiska. To był Charles Stent, czyli inaczej mówiąc po polsku Karol Stent, który był, proszę Państwa, dentystą, nie chirurgiem. Nie był osobą, która miała dużo wspólnego z naczyniami i stętnicami. On po prostu zrobił specjalne rusztowanie pod zęby i od tego to się wzięło, że jeżeli wkładamy coś, co stanowi rusztowanie dla tętnicy, no to nazwano od jego nazwiska stent. I teraz stent graft to jest połączenie dwóch wyrazów, czyli tego stentu, części metalowej, najczęściej pochodzącej z nitinolu. A nitinol to jest z kolei taki stop metalu, który pamięta rozmiar. W zimnie może być nawet czasem dużo mniejszy, ale w ciepłej pozycji, takiej jak u człowieka 36,6 stopni, czasem 37 w środku w organizmie, on się odpowiednio rozpręża do zadanego mu wcześniej rozmiaru. Czyli jeżeli taka sprężynka jest mocno ugnieciona w tym prowadniku, którym wprowadzamy do środka, na przykład do średnicy pół centymetra, to ona się potem rozpręża.
Tak musi być,
mhm. Tak? To jak się ją wstawi do środka, to ona się rozpręża na przykład do 2,5 do 3 centymetrów. I wtedy się odpowiednio może umieścić właśnie, czy zlokalizować w tejże aorcie. I stent graft, to wracam, stent to jest nazwisko, a graft to jest na język polski proteza. Bo ten stent, ten metalowe rusztowanie jest powleczone specjalnym materiałem po to, żeby krew nie przeciekała i nie dawała odpowiednich sił naprężenia na ściany aorty. I w ten sposób, wchodząc od środka, zachowujemy się prawie jak hydraulicy. Także możemy powiedzieć, że jesteśmy hydraulikami układu naczyniowego i że potrafimy od środka tak wytapetować tą tętnicę, żeby ona na następne lata mogła być bezpieczna.
I podczas badania, już gdyby do czegoś takiego dochodziło, wiemy, jaki długi ma być ten stent graft. Tak?
To znaczy, może nie tak do końca, bo badanie przesiewowe, powiedzmy sobie uczciwie, to jest badanie najprostsze, trwa krótko i zadaniem badania przesiewowego jest tylko to, żeby z populacji tak zwanej zdrowej wyodrębnić te osoby, które mają daną chorobę. Jeśli już znajdziemy osobę, która ma tętniaka, to wtedy potrzebne są bardziej szczegółowe badania i takim podstawowym badaniem, które pozwala nam ocenić, czy chory się nadaje do stent graftu, czyli do tej protezy wewnątrznaczyniowej, czy być może nie nadaje się i trzeba mu zrobić nadal konwencjonalną, normalną, otwartą operację, jest badanie, które się nazywa angiotomografia komputerowa. I może powiem dwa słowa.
Ta angiologia pana.
Angiologia to jest jeszcze coś innego, ale powiem, dlaczego jest angiotomografia komputerowa, bo to może Państwa zainteresować. Jak Państwo idziecie na normalną tomografię komputerową, no to prawda, kładziemy się, przejeżdża ten taki tunel, prawda, robi zdjęcie, natomiast przy angio-TK podajemy odpowiednią ilość kontrastu do żyły, jest odpowiedni okres oczekiwania, żeby ten kontrast się po naszym organizmie rozszedł i wtedy odpowiednią spiralną wiązką robi się badanie tego odcinka człowieka, który chcemy zbadać. Co to nam daje? Kiedy dostaję taką dyskietkę, mogę za pomocą odpowiedniego programu komputerowego zrobić sobie nawet 3D rekonstrukcję w środku człowieka, a więc mogę całą aortę zobaczyć w trójwymiarze i mogę to obracać do góry, do dołu, z boku jednego, drugiego i tak wymierzyć, że przed późniejszą operacją jestem w stanie dokładnie zaplanować, jaki to musi być stent graft, jaki rozmiar, jakiej długości, jakiej średnicy. Co więcej, można w pewnym stopniu przewidzieć, czy nastąpią jakieś powikłania po takim późniejszym wprowadzeniu tego stent graftu, czy też nie. Także to są tego typu badania już później wysoko specjalistyczne, które są potrzebne, żeby podjąć właściwą decyzję o operacji.
A mogą być jakieś powikłania?
Medycyna jest taką dziedziną, gdzie nie ma 0% i nie ma 100%. Zawsze obracamy się w tych granicach, że może dojść do powikłania, a czasem myślimy, że będą powikłania, a tych powikłań nie ma. I to są pewne rzeczy, które nie do końca są wyjaśnione. Stąd rozmowa z chorym przed zabiegiem musi być bardzo uczciwa i jednoznaczna. Chory musi wiedzieć, że jeżeli się zgadza na jakąś operację, to ponosi pewne ryzyko tej operacji. Podobnie jak operator, czyli jeżeli to ja operuję, to ja też podejmuję się pewnego ryzyka. I nasza rozmowa, czy w tym przypadku moja rozmowa z chorym, musi być na tyle uczciwa, że musimy zdawać sobie sprawę, że oboje, on po jednej stronie, ja po drugiej stronie, podejmujemy ryzyko. On oczywiście wierzy w to, że ja postaram się to zrobić jak najlepiej, a ja wierzę w to, że te warunki, które widziałem na zdjęciach, sprawdzą się w czasie zabiegu i że to, co nauczyłem się, co potrafię, a ktoś z boku może powiedzieć, te zdolności, które dostanę gdzieś od opatrzności, że one pozwolą mi ten zabieg wykonać według najlepszych standardów, jakie w danym momencie, w danym miejscu i dana osoba może wykonać.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zachęcam do rozmowy, do kontaktu z naszymi gośćmi. Dziś rola i znaczenie profilaktyki prozdrowotnej na przykładzie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Nasi goście, pan profesor nauk medycznych Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy i dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Telefony do Radia Maria 56 655 23 55, 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani imię?
Halina.
Proszę bardzo, pani Halino.
Chciałam powiedzieć, a na początku witam wszystkich zebranych w studio. I chciałam powiedzieć, proszę księdza, że mój mąż miał właśnie tętniaka piersiowo-brzusznego i niestety lekarze nie chcieli się zająć i mąż zmarł. Ale co najgorsze jest, że zamiast powiedzieć prawdę, ja tutaj właśnie słucham tej audycji i tutaj pan profesor się wypowiada, że chory nawet powinien znać prawdę, a tym bardziej i rodzina, żona przede wszystkim. Lekarze nie oczywiście tą prawdę ukrywali, nie wiem dlaczego, ale ja się domyślam dlaczego, bo tutaj słyszę, że operacja jest droga, a mój mąż pobierał rentę i uważam, że to była taka cicha eutanazja.
Jeżeli mogę, pani Halino, ja włączę panu profesorowi mikrofon, bo może trzeba sobie pewne rzeczy dookreślić. Kwestia też tego, no na ile jesteśmy w stanie przeprowadzić, zależy jaki to też tętniak. Więc tutaj ta informacja dla pacjenta czy dla rodziny ze strony lekarza, panie profesorze.
Znaczy, witam panią bardzo serdecznie. Bardzo mi przykro, że doszło do takiej sytuacji, że pani straciła męża. Natomiast z tego, co pani powiedziała, tętniaki piersiowo-brzuszne to są najgorsze tętniaki, gdzie śmiertelność nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest najwyższa. Jeśli nawet uda się takiego chorego odpowiednio zabezpieczyć, to liczba i ilość powikłań po takich zabiegach, a zwłaszcza takiego bardzo nieprzyjemnego powikłania, jakim jest paraplegia, czyli porażenie obu kończyn dolnych, ponieważ może dojść do niedokrwienia rdzenia kręgowego, jest wysoka, bo około 10-15%. Więc to jest jedna rzecz, która, powiem tak, nie znam oczywiście całej sprawy, więc mi jest trudno się do tego odnosić. Mogę tylko powiedzieć tak, że nie używałbym zbyt często słowa eutanazja, że ktoś chciał do tego doprowadzić. To nie dlatego, że jestem lekarzem i chcę bronić swoje środowisko, ale powiedziałbym tak, proszę pamiętać o jednej rzeczy. My jako lekarze też jesteśmy ludźmi. Jeden z nas posiada większe możliwości, drugie inne. I to nie mówię o możliwościach finansowych, żeby to było jednoznacznie powiedziane. To chodzi również o nasze zdolności, jak i również możliwości, jakimi dysponuje dany szpital. I trzeba te wszystkie elementy wziąć pod uwagę, żeby można było użyć słowa, że ktoś postępuje w sposób taki, że chce, nie wiem, eutanazji, czy chce kogoś wręcz, przepraszam za słowo, no nie udzielić pomocy, a może nawet wręcz zabić. To jest niesłuszne i bym prosił wszystkich Państwa, żebyście Państwo, zanim tego typu słowo użyjecie, żeby się zastanowić bardzo poważnie, co za tym słowem i za znaczeniem takiego słowa stoi. Wracając jednak do całej sprawy, powiem w ten sposób. Musimy zdawać sobie sprawę, że tak, Polska w ciągu ostatnich 25 lat zrobiła niesamowity postęp, również w służbie zdrowia. Z drugiej strony, ten postęp nie jest tak duży, żebyśmy byli krajem porównywalnym zarówno w kontekście pieniędzy, które idą na służbę zdrowia, jak i możliwości technicznych, jak na przykład nasz kraj ościenny tutaj, prawda, za Odrą, Niemcy. A zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas oczywiście chciałby mieć taką służbę zdrowia, jaką mamy tutaj, prawda, zaraz za granicą. Wobec powyższego musimy wyważyć pewne rzeczy, ile rzeczywiście możemy i co możemy, że tak powiem, choremu zaproponować. Więc nie znając więcej szczegółów, mi jest bardzo trudno się odnieść do pani i sprawy i do pani męża. Jedno tylko, co mogę powiedzieć, jest mi ogromnie przykro, że nie udało się go uratować, ale jeszcze raz podkreślam, miał jedną z najgorszych chorób, jeśli chodzi o tętniaki. Tętniak piersiowo-brzuszny jest, proszę Państwa, tętniakiem, który najczęściej zaczyna się poniżej lewej tętnicy podobojczykowej, a więc już wysoko w klatce piersiowej. Jest poszerzona cała aorta w klatce piersiowej. Schodzi ten tętniak niżej, poniżej przepony. dotyczy poszerzenia na poziomie tętnicy kreskowej górnej, pnia trzewnego, tętnic nerkowych, tętnic lędźwiowych, tętnic, które odchodzą i doprowadzają krew do rdzenia kręgowego. Wobec powyższego to jest jedna z największych operacji. Nie ma w Polsce jednoznacznie dobrego ośrodka, który w sposób otwartą metodą, czy w sposób otwarty, czyli konwencjonalny, mógłby zoperować. Proszę sobie wyobrazić, że przy takiej operacji trzeba otworzyć człowieka od samej góry do samego dołu, czyli od klatki piersiowej wysoko od pachy w dół przez linię środkową brzucha pępka poniżej aż do spojenia łonowego. Potężna operacja i co tu dużo mówić, wielokrotnie tętniaki piersiowo-brzuszne są chorobą śmiertelną i o tym proszę nie zapominać.
Dobrze, dobrze, panie profesorze, ja to rozumiem, tylko mnie nam najbardziej jako rodzinie chodzi o to, że my nie znaliśmy prawdy. Lekarz powinien powiedzieć prawdę, powinien powiedzieć, jaka to jest choroba, no niestety nie wiedziałam. Tak. Że ta choroba jest bardzo niebezpieczna. Tak, nie jestem akurat lekarzem, ani nigdy w mojej rodzinie. Także lekarz powinien powiedzieć. I nie powiedział oczywiście. I powiedział, że zagrożenie życia minęło i oddał z powrotem do tego szpitala, z którego wyjechał. I zaraz po dwóch dobach mąż zmarł. I chodzi nam o to przede wszystkim, że lekarze nie powiedzieli nam prawdy, że to jest tak groźne i że może umrzeć. I my nawet się nie pożegnaliśmy z mężem. Nikt się nie pożegnał, bo nikt nie wiedział, że taki będzie koniec.
Tak, bardzo dobrze panią rozumiem i tu jest pełna zgoda z panią. Powinniście państwo być poinformowani i to jest obowiązkiem nas jako lekarzy, żeby zwłaszcza w sytuacjach takich, gdzie tak jak pani powiedziała, nie wiedzieliście państwo, jaka to jest choroba, jakie jest niebezpieczeństwo, jaki jest procent, czy możliwość powikłań, czy w ogóle jakie jest prawdopodobieństwo pęknięcia takiego tętniaka. Te informacje powinniście państwo otrzymać i to jest po naszej stronie i powinniśmy chorych w ten sposób informować. Także tu pełna zgoda.
Dziękuję. Jeszcze raz wyrażę współczucia pani Halino.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aniela ze Śląska. Ja chcę, witam wszystkich. Dziękuję za tą audycję. W ogóle za audycje, które są prowadzone w ten sposób. Chcę się zapytać o takie coś. Mój mąż leżał przeszło 2 lata temu w szpitalu na neurologii. No był wywieziony z domu, bo tam, ale mąż ma Alzheimera. No jest trudny taki kontakt z nim, dogadać się. I tam stwierdzono, bardzo dobre badania zrobili, bardzo dobre, dużo badań i stwierdzono, że między jedną komorą serca a drugą jest tętniak 18 mm. Gdzie ja mam udać się w dalszym ciągu do badania? Czy to, no nie wiem, w jaki sposób to albo leczyć, albo konsultować z lekarzem? No, tyle bym chciała
Dziękuję.
Się dowiedzieć.
Pani Anielo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeśli pani nas słyszy, to ja tylko powiem, że odpowiedź jest dosyć prosta. Powinna pani trafić z mężem do kardiochirurga. Nie wiem, czy nie będą potrzebne jeszcze jakieś dodatkowe badania. Ja mówiłem wstępnie, nie tutaj, ale w tym programie telewizyjnym, że ja nie jestem specjalistą kardiochirurgiem, ponieważ cały układ naczyniowy jest tak zbudowany, że sercem i naczyniami serca, czyli naczyniami wieńcowymi zajmują się kardiolodzy i kardiochirurdzy. Natomiast chirurg naczyniowy czy angiolog zajmuje się naczyniami obwodowymi. Moja wiedza pozwala mi tylko pani odpowiedzieć, że tak jak powiedziałem wcześniej, warto z mężem udać się do kardiochirurga i tam zapewne dostanie pani wszelkie potrzebne informacje, czy to wymaga dalszego działania, czy też nie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Mirosława z Olsztyna.
Szczęść Boże pani.
Mam męża po operacji tętniaka i chciałam zapytać się, czy należy kontrolować tego tętniaka obecnie, bo już jest 3 lata po operacji, czy robić USG kontrolne.
Czy jest pani jeszcze na
tak,
antenie?
Jest,
tak?
Jest.
Ja mam do pani pytanie, a jakiego typu zabieg był wykonany? Bo to jest szalenie ważna kwestia.
To był tętniak aorty brzusznej.
Ja wiem, ale jaki zabieg został wykonany?
operacja klasyczna.
Klasyczna. Jeżeli była operacja klasyczna, proszę panią, to praktycznie nie potrzeba żadnej kontroli, ponieważ wszczepiona proteza z reguły wystarcza 25-30 lat.
Tak, i, tak, to już ja słyszałam.
Tak, wobec powyższego tutaj praktycznie żadnej kontroli nie potrzeba. Jeżeli państwo będziecie uważali, że inaczej, jeżeli byście państwo chcieli, to można po 5 latach od takiej operacji zrobić kontrolne USG, żeby zobaczyć, czy miejsce zespolenia nie powiększyło się, nie poszerzyło się, ale tak jak powiedziałem, nie ma takich wytycznych, żebym ja musiał państwa w jakiś sposób tutaj ukierunkowywać, że to trzeba koniecznie zrobić. Praktycznie rzecz biorąc, operacje wykonane w sposób klasyczny, taki właśnie otwarty, nie wymagają dalszej obserwacji i badań kontrolnych.
Tak, to jeszcze jedno mam pytanie, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. To należy w dalszym ciągu ograniczać, prawda?
Ile to jest 2 lata po operacji?
Teraz już 3 minęło.
Nie, proszę panią, można normalnie funkcjonować, tak? Inne czynniki są ważne. Ważne jest, żeby nie było nadciśnienia. Ważne jest, żeby mąż nie palił papierosów, żeby odpowiednio się odżywiał.
To
wspaniale.
Tego...
To pozostaje tylko i wyłącznie kwestia normalnego, spokojnego życia, funkcjonowania, tak jakby praktycznie tętniaka nie było.
Dziękuję uprzejmie, szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara Złap. Witam szacownych gości i ojca prowadzącego. Muszę przyznać, że audycja w telewizji trwam i teraz obecnie na bardzo wysokim poziomie. A ja do pana profesora mam takie pytanie. Mężczyzna między 45 a 50 lat, dokładnie 48, wysoki poziom cholesterolu i wysoki poziom trójglicerydów. Czy to jest, no ma jakiś związek właśnie, takie wyniki, jeśli chodzi o tętniaka?
Witam panią serdecznie. Dziękuję za pytanie.
I jeszcze mam jedno pytanie. Czy u nas w Białymstoku, bo niedaleko właśnie mieszkamy od Białegostoku, szpital kliniczny, i czy te wszystkie badania możemy tu zrobić u siebie w Białymstoku?
Zacznę od drugiego pytania. Oczywiście tak, to jest bardzo porządna uczelnia medyczna, także możecie państwo, i bardzo dobry ośrodek medyczny, możecie państwo zupełnie spokojnie tam pojechać i te wszystkie badania zrobić. I wracając do pierwszego pytania, tak, wysoki poziom cholesterolu jest niekorzystny, tylko i trójglicerydów tym bardziej. Osoba, która ma lat 48, jak pani powiedziała, rozumiem, to jest mężczyzna,
tak,
powinna zacząć myśleć o obniżeniu tego cholesterolu, ale są aktualne badania mówiące o tym, że tak zwany cholesterol całkowity to nie jest tylko i wyłącznie jeden konieczny pomiar, w stosunku do którego musielibyśmy odpowiednie leczenie zastosować. Trzeba byłoby zrobić tak zwany cały lipidogram, a więc badanie, gdzie byłaby frakcja tak zwana tego cholesterolu złego, jak niektórzy mówią, LDL i HDL tego dobrego. I wtedy trzeba byłoby zobaczyć, czy należałoby, jeżeli byłaby niedobra ta frakcja LDL, czyli powyżej 100 mg%, to należałoby już włączyć odpowiednio statynę, to jest taki lek, który obniża właśnie poziom cholesterolu, i odpowiedni drugi lek, który by obniżał poziom trójglicerydów, bo to jest również frakcja, która jest niekorzystna. I musimy pamiętać, że u takiej osoby, zwłaszcza u mężczyzny, tak podwyższone poziomy czy cholesterolu, czy trójglicerydów mogą w przyszłości rzutować na właśnie wcześniejsze zmiany miażdżycowe, a co za tym idzie, również mogą predysponować do wystąpienia tętniaka. A więc taka osoba powinna raz porządnie się zdiagnozować i podjąć decyzję o takim prewencyjnym stosowaniu statyn, które by obniżały poziom cholesterolu, i leków, które by obniżały trójglicerydy.
Z tego, co pan profesor powiedział, to tak, badania przede wszystkim odnośnie cholesterolu i trójglicerydów.
Tak, żeby były dokładne.
I te USG, tak?
I USG, z tym, że ja powiem pani tak, jeżeli ten pan ma 48 lat, to USG jak być może pani słyszała wcześniej w tym programie, że właśnie, że badania przesiewowe stosujemy dla mężczyzn 65 lat i więcej, tak?
Aha,
jeżeli państwa stać i chcielibyście państwo kontrolnie wykonać USG, to jak najbardziej można to zrobić. Prawdopodobnie będzie to USG pokazywało pierwsze, czy tam powiedziałbym takie mniej zaawansowane zmiany miażdżycowe już w niektórych tętnicach, ale to będzie też dobra rzecz wskazująca, że ten pan powinien rozpocząć leczenie, żeby mieć no, tą możliwość pobytu na ziemi dłuższą niż normalnie.
Serdecznie Bóg zapłać. Pozdrawiam jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Władysław z Warszawy. Ja mam 88 lat. Chciałem pana profesora poprosić o konsultację. Mianowicie tak się zdarzyło, że miałem udar mózgu i dwukrotny zawał serca. Przez pogotowie byłem dwukrotnie, trzy razy branny. I mam takie wyniki. Jeżeli chodzi o udar mózgu, to mam badania. Jakoś lekarz określił, że niekoniecznie musi być jakaśkolwiek operacja. To jest tak, jeśli pan profesor pozwoli, to przeczytam. To z 19 maja 2014 roku to badanie było. Badanie USG, Doppler tętnic szyjnych aparatem Toshiba Aplion wykazało tętnice szyjne wspólne, szyjne wewnętrzne, szyjne zewnętrzne oraz kręgowe o prawidłowych średnicach. Naczynia drożne bez zwężeń, obustronne w opuszkach ICA, widocznie umiarkowane, nasilone zmiany miażdżycowe pod postacią rozsianych, uwapnionych blaszek o grubości do 2,4 mm, bez znaczenia hemodynamicznego. Tętnice kręgowe o prostym przebiegu w przestrzeniach między wyrostkami poprzecznymi kręgów szyjnych. W badaniu dopplerowskim przepływy laminarne, prędkości przepływu i spektrum w normie. W związku z tym mam takie leczenie przepisane. Xalerto, Prenese, 4 mm, Concorcor, Zocor, Furosemidum i Calipos. I no z tym jak gdyby to lekarz odpowiedział, że było ciężki taki stan był, że około 30% miałem pewności zalecenia, że może być jakiś zabieg, ale później jak lekarz zobaczył, powiedział, że nie musi. Natomiast teraz chodzi, ostatnio byłem przed dwoma tygodniami na poradni kardiologicznej i leczenia nadciśnienia tętniczego. Coś tym pisze? Oprócz tych danych, opis badania trudne techniczne. Jama lewego przedsionka poszerzona umiarkowanie. Poza tym wielkość jam serca w normie. Grubość ścian lewej komory w normie. A kineza prawej całej ściany dolnej. Kurczliwość pozostałych ścian hipokinetyczna. Dwufazowy skurcz przegrody międzykomorowej. Jak zaburzenia przewodzenia. Umiarkowana niedomykalność mitralna. Płatki zastawki z niewielkimi zwłóknieniami. Zwłókniałe płatki zastawki aortalnej. Śladowa niedomykalność aortalna. Niewielka niedomykalność trójdzielna. Bez cech nadciśnienia prawej komorze. Osierdzie w normie. Nieco poszerzona aorta wstępująca. Łuk aorty w normie. Nie palę papierosów od 35 lat. Staram się walczyć. Bardzo trudno idzie. Jeszcze nikogo mimo wszystko tylu lat nie udało mi się nikogo przekonać. Tak byłbym szczęśliwy, żebym kogośkolwiek przekonał. No, sam byłem bo to już człowiek jestem, no swoje lata całej okupacji przepracowałem i od tego czasu paliłem papierosy. Ale jakoś pozbyłem się tego paskudnego nałogu. I teraz co pan profesor mógłby mi powiedzieć, poradzić ewentualnie na to? A tu mam jeszcze sporo różnych badań. Znaczy wyników, wymiary, zastawka mitralna, zastawka trójdzielna, wyniki.
Ale jeżeli mogę, bo damy możliwość też panie Władysławie innym, a na to tutaj, co pan nam przedstawił, pan profesor odpowie, dobrze?
Bardzo proszę.
Pan przejdzie na odbiór?
Tak.
Proszę też małżonkę pozdrowić, tak?
Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, panie profesorze.
Panie Władysławie, jeśli pan mnie słyszy, to powiem, że zadał mi pan tutaj naprawdę takiego ćwieka, że muszę się zastanowić, jak panu odpowiedzieć, bo niełatwo jest na odległość odpowiadać na tak dokładne opisy, jakie pan mi przedstawił. Ja jestem, jeszcze raz podkreślam, chirurgiem naczyniowym i serce jest dla mnie tą częścią, nie chcę powiedzieć, że nieznaną, bo tak nie jest, ale jest tą częścią, którą ja się nie zajmuję. Wobec powyższego, krótko postaram się panu odpowiedzieć. Po pierwsze, miał pan bardzo ładnie wykonane badania i tu już gratuluję, trafił pan do bardzo dobrego lekarza, który panu to badanie tętnic szyjnych zrobił znakomicie, bardzo ładnie opisał. I tak, gratuluję panu przede wszystkim wieku, gratuluję, że pan rzucił palenie, bo to prawdopodobnie powoduje, że pan tak długo z nami jest tutaj wspólnie. Co do tętnic szyjnych, jeśli jest tak, jak tam pan to tutaj przeczytał, to chcę powiedzieć, że takie tętnice szyjne nie wymagają żadnego leczenia, poza pewną prewencją i te leki, które pan przeczytał, znakomicie powodują, że może pan spokojnie dalej funkcjonować. Więc jeszcze raz podkreślam, czy tętnice szyjne, czy tętnice kręgowe nie muszą być operowane, nie potrzeba żadnego leczenia. To, że miał pan udar, bo pan wspomniał, że pan przeszedł udar, podejrzewam, oczywiście opieram się cały czas na tym, co pan przeczytał i co pan powiedział. Wobec powyższego podejrzewam, że mogło to być, bo tak jest mechanizm udaru mózgu, że czasem małe skrzeplinki, które powstają w sercu, a pan ma niedomykalność zastawki aortalnej, mogą się z tego serduszka urwać i polecieć właśnie do mózgu przez te tętnice szyjne, które u pana są akurat niezmienione. Jeżeli taka mała skrzeplinka poleci do mózgu, zablokuje gdzieś któreś z małych naczyń wewnątrz mózgowo, to wówczas właśnie może dojść do udaru. I niepotrzebna jest wtedy żadna operacja tętnic szyjnych czy kręgowych, bo cała historia czy cały problem leży w pana sercu. To, że pan bierze te leki przeciwkrzepliwe, o których pan wspomniał, po to, żeby ta krew była bardziej płynna, to jest bardzo dobrze, bo właśnie przy tych różnych kłopotach pana sercowych ten lek zapobiega, żeby takie właśnie skrzeplinki się nie tworzyły. Czyli reasumując na to, co pan przedstawił, na to, co pan powiedział, to mogę powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc z mojej strony, jeszcze raz podkreślam, tylko nie widząc pana, nie badając pana, w oparciu o to, co pan przedstawił, wydaje się, że to wszystko powinno funkcjonować dobrze i tego panu życzę. Myślę, że tylko proszę o kontrolę u swojego lekarza na miejscu. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże
panu. Witam bardzo serdecznie pana profesora i mam ogromną prośbę, ażeby zechciał przyjąć mnie w poczet swoich pacjentów. Jestem zaniedbanym pracownikiem służby zdrowia. A to dlatego, że moja mama ciągle powtarzała, szanuj pracę. Nie wolno było chodzić na zwolnienie, a ja już od 81 roku mam stan zakrzepowy, uszkodzone są zastawki w obydwu podłudziach, przepuklina pachwinowa, którą nie mogę zoperować od 3 lat, bo każą mi szukać prywatnie chirurga, bo laparoskopowo jedni chcą, drudzy mówią, że nie można pachwinowej operować laparoskopowo. No i nie można mnie miejscowo znieczulać, bo mam całą stertę przepukłyn w kręgosłupie. Jestem ciągle aktualnym pracownikiem służby zdrowia. Straciłam już zaufanie niemalże do wszystkich chirurgów. Szukam, dosłownie szukam przez 50 lat naczyniowca, no bo jeżeli od 81 roku to prawie. Mam rozszerzoną aortę z tym, że jedni radiolodzy mówią, że to jest rozszerzenie, inni mówią, że nie rozszerzenie. Ja chętnie z Warszawy pojadę do Bydgoszczy, a lubię pomorsko-kujawskie, bo jestem kujawianką. I mam zaufanie. I dlatego proszę o telefon, żeby mogła się skontaktować. Zorganizuję się urlopowo i pokazałabym się kiedyś.
A proszę nam powiedzieć imię?
Proszę?
Pani imię?
Moje imię Krystyna.
Krystyna. Pani profesorze, jak to będzie?
Ale ja jestem, tu bardzo źle słyszę.
Ale będzie, myślę, jak pan profesor rozpocznie mówić, to będzie lepiej.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Pani Krystyna.
Nie chciałabym zajmować czasu na antenie, no bo tych tematów jest od groma u mnie, Ale ja ciągle sobie troszeczkę lekceważę też, bo mówię, że to jest nieprawda. Powinnam być już w księdze Guinnessa z tyloma niedomaganiami.
Pani Krystyno, jeżeli pani mnie słyszy...
Tak.
To chcę powiedzieć tak, jak powiedziała pani, że jest o tych wszystkich swoich uwarunkowaniach, że jest pani ze służby zdrowia, to żałuję, że nie ma pani podglądu na wizji, w sensie telewizji, bo pani widziała, jak się złapałem za głowę, jak usłyszałem, że pani jest ze służby zdrowia. Tak, ponieważ pacjenci, którzy pracują właśnie w służbie zdrowia...
To na rentgenie dużo rzeczy widzę.
Tak, to niestety właśnie są tak troszkę zaniedbani, jak to pani właśnie powiedziała.
No tak.
Ponieważ nie dbają o siebie i kiedy przychodzi właśnie, jak to mówią,
jeszcze
trwoga, to wtedy...
Miałam męża reumatologa.
Jak
tak
trwoga,
trwa.
To do Boga tak się mówi i pani troszeczkę tak to reprezentuje. Ja powiem tak, pani z Warszawy do Bydgoszczy to jest dosyć daleko, ale jeżeli pani będzie chciała tutaj podjechać, to zapraszam. Będziemy mogli pewne badania pewnie zrobić, bo tak na antenie nie chciałbym rozmawiać na temat pani chorób, ponieważ to byłoby nieetyczne. Bardzo proszę, niech pani chwileczkę pozostanie na linii poza, to ja dwa słowa pani powiem, a nie bezpośrednio na antenie. Dobrze?
To może w międzyczasie damy drugi telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jest już pan na antenie, pan się nam przedstawi. Tylko radio wyciszyć, żeby nam nie przeszkadzało, bo i tak huku będzie, bo pan w drodze. Proszę nam się przedstawić i proszę o słowo.
Dobry wieczór, Wojtek z Sysonii, będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanko jedno, wszystkie dla pana profesora. Mam 44 lata, od kilkudziesięciu lat choruję na cukrzycę, na ciśnienie. Mam włożone w tej chwili dwa stędy wokół serca. Teraz 29 idę na kolejne tutaj badanie hemodynamiczne i czy... To jest groźne dla zdrowia, życia, bo ja utrzymuję rodzinę jako kierowca jeżdżący po Europie, przywiązując tam towary. Chciałbym się dowiedzieć, czy te stędy w ogóle mogą dać mi normalnie funkcjonować. Biorę insulinę, biorę granie tabletki, jeżdżę po trasie samochodem, no i tylko tyle. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Panie profesorze?
Proszę pana, ja powiem tak, ponieważ nie powiedział pan, gdzie pan te stenty ma założone, czy to w naczyniach wieńcowych, czy to w kończynach dolnych, bo to jest różnica. Generalnie muszę powiedzieć, jeśli pan ma cukrzycę, a jeszcze dodatkowo pali pan papierosy, bo o tym też pan nie wspomniał, to wtedy ryzyko pana powstania miażdżycy i zamknięcia się, czy to tętnic w kończynach dolnych, czy też naczyń wieńcowych, jest oczywiście dużo większe. Ja myślę, że pana praca w przypadku, kiedy ma pan cukrzycę, no nie jest takim czynnikiem korzystnym. Przepraszam, ja wiem, że pan utrzymuje z tej pracy całą rodzinę, ale prawdopodobnie i pana sposób odżywiania i funkcjonowania nie jest zbyt higieniczny. Wobec powyższego znowu opieram się tylko na tym, co pan przez chwileczkę powiedział tutaj i trudno mi jest wszystko jednoznacznie ocenić. Mogę powiedzieć, że cukrzyca jest czynnikiem bardzo niekorzystnym w procesie rozwoju miażdżycy. Założone stenty są zawsze ciałem obcym i wymagają stosowania odpowiednich leków i rozumiem, że pan te leki ma przepisane i pan je bierze. Ważny jest poziom cholesterolu i tych wszystkich frakcji cholesterolu oraz brania leków z tego powodu, chociażby pilnowania nadciśnienia, a więc tych wszystkich czynników ryzyka. I mogę tylko powiedzieć, że jeśli ma pan tylko wolną chwilę, to jednak kwestia odpowiedniego relaksu, właściwego odżywiania jest szalenie ważna, ponieważ to może mieć duży wpływ na to, żeby z jednej strony stenty dobrze funkcjonowały, a pan, żeby nie miał postępu choroby. Choć ta cukrzyca, jeżeli nie jest dobrze i właściwie prowadzona, jest dużym czynnikiem ryzyka.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat rozmów niedokończonych, rola i znaczenie profilaktyki prozdrowotnej na przykładzie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. Nasi goście, profesor nauk medycznych Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy i dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Radio Maria, rozmowy niedokończone, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie do pana doktora.
Pani imię?
Agata z Małopolski.
Proszę bardzo.
Chciałam zapytać, bo mąż ma problemy od stycznia z kręgosłupem i miał tomografię i okazało się, że ma przepuklinę w trzech miejscach, a 2 lata temu miał usuwany torbiel na kości ogonowej. Czy jest możliwość jakieś powiązanie torbiela z jego teraz w tej chwili chorobą?
Panie profesorze?
Jestem w dosyć dużym kłopocie, ponieważ cała ta sprawa nie dotyczy mojej specjalności. I nie byłoby chyba na miejscu, gdybym się wypowiadał w innych specjalnościach, tych, których nie jestem kompetentny. Zaproponowałbym raczej, żeby pani była uprzejma, udać się do neurochirurga, bo to jest dziedzina neurochirurgii i tam pewnie uzyska pani kompetentną odpowiedź. Ja nie jestem w stanie powiedzieć czegoś, co byłoby właściwe w tym momencie, także proszę wybaczyć, to wychodzi poza zakres mojej specjalności i mojej działalności.
No rozumiem, bo właśnie panie profesorze, myśmy z mężem byli u neurochirurga, no i stwierdził, że no, nadawałoby się to na operację, ale należy spróbować rehabilitacji i właśnie powzięliśmy taką decyzję, że będziemy się rehabilitować i nie wiem, czy tak dobrze robimy, ale tak no...
Proszę panią, jeżeli mam być bardzo uczciwy w stosunku do pani i do wszystkich naszych słuchaczy, którzy nas słuchają, nie mogę pani odpowiedzieć kompetentnie. Wychodzi to poza zakres mojej specjalności i byłbym nieuczciwy, gdybym mówił tak czy inaczej, ponieważ mówiłbym tylko swoje prywatne zdanie. Gdyby na przykład, nie wiem, mój ojciec czy ktoś z mojej rodziny miał taką chorobę, no to wtedy mógłbym coś poradzić prywatnie, ale znowu nie w sposób kompetentny, taki jak prawdopodobnie
treść państwo też oczekują.
Raz oczekują i treść tej audycji jest, więc proszę wybaczyć, nie jestem w stanie odpowiedzieć w sposób właściwy.
Rozumiem, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję za telefon.
Szczęść Boże. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak się cieszę, że się dodzwoniłam, bo mój mąż ma mieć we wtorek operację. I my byliśmy z mężem u pana profesora 8 lat temu w Bydgoszczy. I ja tylko chcę zapytać, czy to się coś zmieniło, ma zapchane tętnice kończyn dolnych i wtedy pan profesor tylko leki przepisał, no nie mówił o operacji, a teraz czekaliśmy pół roku i no po prostu dostaliśmy telefon, że w Łodzi Pirogowa, tam w tym szpitalu, no będzie miał operację i martwię się bardzo, czy to jest groźna operacja, to bym chciała wiedzieć, a jeszcze może powiem, że jeszcze czekając te pół roku byliśmy z mężem u innego lekarza w Łodzi, no dobrą ma opinia i powiedział, badania też miał robione i tego Dopplera i powiedział, że on by nie radził operacji, że póki chodzi, to chodzi, bo ma no tu krwione te żyły, ja się tak nie znam, ale mówię tak, jakoś się denerwuję i że nie radziłby. No a tu się zgodziliśmy, no bo dwa dni temu dostaliśmy ten telefon i no, zdecydował się mąż, czy no proszę poradzić, czy
Pani
mamy
imię?
Robić tą operację, Krystyna.
Panie profesorze.
Pani Krystyno, jestem w dużym kłopocie, bo po pierwsze, no 8 lat to jest dużo, nie pamiętam pani męża, nie wiem jaka tam jest choroba dokładnie. I trudno jest mi się wypowiedzieć w sposób kompetentny znowu. Powiem
ale już...
Tak, proszę?
Panie profesorze, no ja tylko powiem, że no on ma kompletnie, no nie ma przepływu w tych tętnicach. No nogi mu marzną, tak bolą go też. I pan profesor wtedy, no to 8 lat, to rzeczywiście, to można pamiętać, ale pan profesor o operacji wtedy nic nie wspominał. A czy to się coś zmieniło? Czy ta operacja jest groźna? No czym to grozi?
Dobrze, i wie pani co, może zróbmy w ten sposób, bo ja mogę na to pytanie odpowiedzieć tylko w sposób ogólny i
tak.
Nie wiem, czy chce pani zostać, czy chce pani...
Ja mogę zostać,
to proszę uprzejmie, to ja powiem tak. Proszę panią i proszę państwa, kwestia, jeżeli mówimy o tak zwanej miażdżycy tętnic kończyn dolnych, to nie do końca tutaj o tym stanie końcowym, czy tym stanie zdrowotnym chorego świadczy drożność tętnic. Proces miażdżycy tętnic kończyn dolnych rozwija się powoli, a coś, co się powoli rozwija, powoduje, że inne naczynia przejmują przepływ krwi i powodują, że krew jakby omijała. Tworzą się naturalne bypassy. I teraz tak, bez oglądnięcia i zbadania chorego mi w tej chwili jest bardzo trudno powiedzieć, czy ten pan wymaga działania operacyjnego, czy też nie. Ale wiemy dobrze, i to są badania naukowe potwierdzające, że jeżeli jest osoba, która ma tego typu chorobę, czyli niedrożne tętnice, na przykład udowe, tętnicę podkolanową, jeśli jest szansa, że jest w stanie chodzeniem, odpowiednim chodzeniem, rozćwiczyć nogę i dystans chodzenia wydłużyć w odpowiedni sposób, to czasem może się okazać, że to jest dużo lepsze niż wykonywanie jakiegokolwiek zabiegu. I znowu tu jest kilka kwestii. Pierwsze, jakie są oczekiwania tego chorego? Czy na przykład jeśli chodzi 50 metrów i rozćwiczy swoje nogi w kontekście właściwego chodzenia i właściwej gimnastyki do przejścia 200 czy 250 metrów, czy to mu wystarczy, czy też nie? Dlaczego o tym mówię w ten sposób? Bo przy każdej działalności chirurgicznej, proszę o tym nie zapominać, jest możliwość powikłań. I to jest to, co mówiłem wcześniej w tej audycji tu radiowej, że to jest właśnie ta kwestia relacji chorego i lekarza, że musi być ta rozmowa, w której z jednej strony lekarz zbada chorego, chory podzieli się tymi dolegliwościami, które posiada, bo nikt z nas, ja mówię o lekarzach, nie siedzi w środku tego człowieka i nie wie, w jaki sposób on odczuwa swoje dolegliwości. Więc ten chory musi się z nami podzielić tą informacją. My z drugiej strony możemy przedstawić, jakie jest ryzyko operacji i wtedy wspólnie należy wybrać ten moment, czy to warto operować, czy nie. I jeszcze raz podkreślam, w dużej mierze chory ma wpływ na to, czego oczekuje. I tu musimy być bezwzględnie, podkreślam, bezwzględnie prawdziwi i uczciwi w stosunku do chorego. Bo jeżeli chory myśli, że zoperuje się i będzie tak, jak miał lat 18, wróci do normalnego funkcjonowania, to tak może nie być. I dlatego to jest ten moment, że oczekiwania chorego nie zawsze są równoważne z tym, co lekarz może zaproponować. Stąd ta rozmowa i podjęcie tej wspólnej decyzji, zwłaszcza w takich trudnych przypadkach, w jakich znalazł się pani mąż, jest szalenie ważne. Więc proszę wybaczyć, ale mając tylko tą informację, którą pani tu przekazała, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy w tym ośrodku, do którego mąż będzie jechał, czy oni będą w stanie pomóc lepiej, gorzej czy inaczej. Trudno mi jest powiedzieć, musiałbym chorego zbadać, zobaczyć, ocenić, porozmawiać. I dopiero wtedy można byłoby gdzieś na końcu znaleźć wspólne wyjście. Podkreślam raz jeszcze to, co powiedziałem. W medycynie nie ma 0% i nie ma 100%. Oczekiwania chorego nie zawsze są równoważne z tym, co lekarz może wykonać. I proszę pamiętać, że na tej ziemi jesteśmy czasowo. Nasz wiek, obojętnie czy to jest lekarz, czy to jest chory, idzie tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Wobec powyższego, właściwie jeżeli dochodzi do pewnych chorób, to te choroby mogą się rozwijać i proces czasem jest nie do zatrzymania. I co więcej, być może, że czasem łatwiej jest wytłumaczyć choremu, że to, co ma, to może się nawet pogodzić z pewnymi kwestiami, niż zdecydować się na coś, co przyniesie większą ilość komplikacji niż korzyści. To jest taki moment potężnej rozwagi i zastanowienia się, co można rzeczywiście w sposób uczciwy choremu zaproponować.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję, tylko jeszcze chcę zapytać, mąż ma 65 lat, bo jeszcze w wieku nie powiedziałam, a jakie mogą być powikłania, chociaż już tak krótko, bo nie chcę zabierać aż tyle.
Powikłania mogą być różne, bo wie pani, kwestia jest taka, jeżeli ten proces chorobowy trwa już tak długo, to gdzieś w którymś momencie wytworzyły się tam specjalne połączenia. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Mamy teraz tu wybudowaną autostradę i ta autostrada działa, większość samochodów jeździ tą autostradą, ale w pewnym momencie dochodzi do wypadku. Ta autostrada się zamyka, jest zablokowana. Co robią wszyscy kierowcy? Ano próbują gdzieś jakimiś bocznymi drogami, prawda, przejechać, ponieważ nie chcą czekać, nie mogą czekać i tak dalej. I w pewnym momencie ta droga polna, która biegnie obok, prawie że stwarza się autostradą, bo te samochody przejeżdżają. Tak samo jest tutaj w przypadku niedrożności tętnicy. Jak ona powoli się zamyka, to z tych małych naczyniek raptem tworzą się duże naczynia, które tą dużą część krwi potrafią w sposób dobry przenieść dalej na obwód, żeby odpowiednio ukrwić na przykład stopę czy goleń. Jeśli teraz w czasie zabiegu operacyjnego czasem musimy te właśnie naturalne bypassy przeciąć i wstawić coś, co będzie właśnie tym czy bypassem sztucznym z protezy, czy jeśli pobierzemy własną żyłę, to wtedy z własnej żyły taki bypass zrobimy. I teraz tak, czy ten bypass zechce odpowiednio działać, czy miejsce odbioru, czyli to dystalne miejsce obwodowe, gdzie wszczepimy bypass, będzie funkcjonował właściwie, tego nie wiemy. A jak to się zamknie, a naturalny bypass już jest przecięty, to co będzie dalej? I tego nie jestem w stanie ani przewidzieć do końca, ani nie jestem w stanie powiedzieć pani czy pani mężowi, że to warto zrobić, że to zadziała tak czy inaczej. To jest ryzyko, które zarówno bierze na siebie trochę i pacjent, trochę i lekarz.
Czyli po wypadku może by było to takie od razu operacja, mogłaby przynieść dobre skutki.
To jest to innego.
A po tym okresie, gdy organizm funkcjonuje inaczej, nie jesteśmy pewni tego.
Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, bo to się podniósł jeszcze ważną rzecz. W sytuacjach takich, gdzie dochodzi do tak zwanego niedokrwienia kończyn dolnych w wyniku właśnie zablokowania tętnic, ważne są wskazania. Uważa się, że dystans chodzenia musi być mniejszy niż 50 metrów, a wielokrotnie mówimy, że muszą być tak zwane bóle spoczynkowe lub nocne. Jeśli tych elementów nie ma, to wskazanie do leczenia operacyjnego jest co najmniej wątpliwe. Tak bym to określił.
Oj, to mąż dalej chodzi niż 50, tylko że musi przystanąć, musi. Jak szybko idzie, jak idzie szybko, a jak powoli, to idzie i idzie.
No proszę pani, muszę pozostawić decyzję mężowi, bo tak jak powiedziałem, musi on zdecydować,
to jest ten ból, ale my musimy go wziąć na swoje barki. I tutaj, tak jak pan profesor, ta dojrzała rozmowa i nie przerzucać jedni na drugich, tylko też ocenić to i stanąć w prawdzie, czego ja tak naprawdę chcę, albo czego się spodziewam, żeby to nie była też taka projekcja, że my projektujemy na siebie, a mało się, znaczy nijak się to może mieć do rzeczywistości.
Dziękuję ojcu za wsparcie, bo to jest to, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję.
Ja serdecznie dziękuję.
Życzę wam miłości wzajemnej, szacunku do siebie, tak jak macie, i tej dbałości. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Darek z Norwegii.
Szczęść Boże, Panie Darku.
Ja chciałem zacząć od tego, że ja od 4 lat chorowałem, znaczy się choruję cały czas na pozakrzepowe zapalenie żył i za 4 dni będę miał zabieg przy tętnicach. Tak mi powiedzieli, że będę miał przeszczep tętnic. Czy to jest poważna operacja? A następna sprawa to jest po prostu, to jest kolejność zabiegów, które miałem robione, bo leżałem 2 miesiące w szpitalu, ja miałem potężne rany, owrzodzenia żylne i teraz mam to wyleczone i no i po prostu teraz kolejna operacja będzie, to jest właśnie z tętnicami, żeby udrożnić żyły, bo jest za dużo wody w nogach i dlatego powoduje to rozmiękczenie.
Proszę pana, czy pan mnie słyszy?
Tak.
Wie pan co, mówi pan albo o 2, albo co najmniej o 3 różnych kwestiach. Jeżeli miałbym odpowiedzieć znowu kompetentnie i uczciwie, musimy sprecyzować pewne rzeczy. Zakrzepica żył to jest co innego niż choroba tętnic. Więc chciałbym, jeżeli mam cokolwiek odpowiedzieć, dowiedzieć się od pana, co pan rzeczywiście ma.
Ja w tej chwili mam wyleczone owrzodzenia żylne po urazie zakrzepowym żył.
Dobrze, to jest zespół pozakrzepowy, to jest jedna kwestia, tak. A druga sprawa?
I teraz będę miał zabieg robiony tak jak w tym miałem powiedziane, do udrożnienia tętnic, żeby...
Ale jakich tętnic?
Nie była w nogach.
Zaraz, jakich tętnic? Czy pan mnie słyszy? Jakich tętnic?
Panie Darku, jakie to tętnice mają być udrożnione?
Tętnice pachwinowe. Tętnice pachwinowe. Żeby ukrwić nogi.
Tak jest. Czyli ma pan miażdżycę tętnic kończyn dolnych. Ile pan pali papierosów?
Znaczy się nie palę już od 1 lipca ubiegłego roku.
No to mogę pogratulować, chociaż to nadal krótki okres czasu. I teraz ma pan mieć jaki zabieg wykonany? Co panu zaproponowano?
No właśnie przeszczep zastawek tętniczych, tak to się chyba nazywa.
Nie ma zastawek w tętnicach, więc nie może być to przeszczep zastawek. Jeżeli, to może mówiono o jakimś bypassie, który by doprowadził krew od strony właśnie pachwin na dół w okolicę podkolanową.
Aha.
Być może, ja przepraszam bardzo, ja muszę troszkę interpretować to, co pan mówi. Nie wiem, czy do końca interpretuję to dobrze, ponieważ nie mam od pana wystarczających informacji, a przede wszystkim nie widzę pana i nie mogę pana zbadać, więc to jest wszystko, tak jak wielokrotnie już wcześniej mówiłem, oparte tylko na tej naszej komunikacji słownej, nic więcej.
No dobrze, dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze wszystkim słuchaczom, którzy słuchają, że ból przy tym, co człowiek przechodzi, jest bardzo ciężkie, ale można to przeżyć. I współczuję tym wszystkim, których bardzo bolą nogi w związku z obrządzeniami żylnymi. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Darku.
Ja chciałem komentarz zrobić, Panie Darku. Bardzo dziękuję Panu za te słowa, bo podniósł Pan jedną z ważniejszych kwestii, mianowicie ból kończyn, który jest albo w wyniku niedokrwienia kończyn, czyli wtedy, kiedy tętnica się zamknie i brakuje dopływu krwi. To jest tak mniej więcej, proszę Państwa, jakbyśmy przestali podlewać drzewo. Jak nie przestajemy podlewać drzewo, to drzewo więdnie. I tak samo jest z kończyną dolną. Jeżeli dochodzi do tych procesów miażdżycowych, gdzie tętnica jest zamknięta i krew nie dopływa, to wtedy ból jest potworny i zgadzam się z Panem, to jest rzeczywiście czasem nie do przezwyciężenia i wymaga szybkiej interwencji. To jest ze strony tętnic. Ale to, co Pan powiedział, bo powiedział Pan, że ma Pan wyleczone owrzodzenie żylne goleni, to jest układ żylny, tu też, jeśli nie udaje się takiego owrzodzenia wygoić, to jest również wielokrotnie bardzo duży ból. Inaczej mówiąc, bóle w wyniku chorób naczyniowych, czy to tętniczych, czy żylnych, są naprawdę duże i tacy chorzy wymagają właściwego zabezpieczenia przeciwbólowego. I tak między nami mówiąc, ja to podkreślałem już, my jako lekarze nie siedzimy w środku tych osób chorych. Im bardziej my będziemy rozumieć ten ból, wydaje mi się, że tym bardziej moje środowisko takim chorym będzie w stanie pomóc i uwolnić ich od tego, co jest degradujące człowieka, i wiąże się z potężnym cierpieniem.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Dolnego Śląska.
Proszę.
Pan profesor w części telewizyjnej wspomniał o kolagenie, który tam w tych naczyniach krwionośnych pełni swoją rolę. Chciałem zapytać, jakie ma znaczenie spożywanie kolagenu, bo wydaje się, że żywność jest teraz taka bardziej czysta, mniej tych skórek, jakichś wstrząsek. A także jakie znaczenie na przykład ma większe zużycie w organizmie tego kolagenu, na przykład jak ktoś ma twardniejące pięty i tam je ściera, czy to ma jakieś znaczenie? Dziękuję, rozłączę się.
Dziękujemy panu.
Dziękuję panu bardzo za to pytanie, ono jest ważne. Chcę tylko powiedzieć, że kolagenów mamy kilka różnych rodzajów i ten, który buduje tętnicę, nie buduje innych części naszego ustroju. Są również różne enzymy, które powodują, że ten kolagen ulega degradacji, jak na przykład metaloproteinazy, które zwłaszcza kolagen typu drugiego i kolagen typu czwartego niszczą. Uważa się wręcz, że te metaloproteinazy wpływają na destrukcję ściany aorty i są odpowiedzialne za powstanie tętniaka. Są badania naukowe pozwalające mierzyć i pokazane jest to, że poziom zwłaszcza metaloproteinazy dziewiątej może mieć wpływ na szybszy rozwój tętniaka. Wobec powyższego to jest ważna kwestia. Natomiast mówiąc o kolagenie, który jemy, czy on się rzeczywiście wchłania całkowicie i czy on wchodzi w struktury i buduje z rąb takiej ściany tętnicy, nie do końca wiemy. Są pewne doświadczenia mówiące, że jeżeli wcieramy pewne maści kolagenowe przez skórę, że one mogą poprawiać zrąb w tej przestrzeni podnaskórkowej. Natomiast, żeby to budowało lepiej tętnicę, ja takich badań osobiście nie znam i leki, które w tej chwili są w sensie ochraniającym kolagen, to raczej są leki, które działają przeciwko metaloproteinazom po to właśnie, żeby ograniczyć destrukcję tego kolagenu. To jest tyle, ile mogę na chwilę obecną odpowiedzieć.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie.
Proszę ojca, Panie Profesorze, Ewa z Kujawsko-Pomorskiego, niedaleko Torunia, koło Złotorii. Ja mam takie pytanie. Sama mam problem od ponad 23 lat. Jedna noga normalna, druga inna, bo miałam poród i nastąpiło jakieś przesilenie, nadciśnienie macicne, wylew duży na udzie właśnie pod pośladkiem. Potem rozszerzone żyły do kolana, ta główna i spływająca krew stworzyła właśnie na łydce takie wylewy podskórne aż do kostki, czasami wylew nawet pod stopą. I to trwało tak, narastało z roku na rok, coraz więcej tych żył wystających, widocznych właśnie na tej jednej łydce i też na tym udzie. Chodząc do lekarzy, najpierw leki, tabletki tutaj w Toruniu, doktor, no może nie wymieniając, w każdym bądź razie lekarze wszyscy chcąc najlepiej, mówiąc, że jeśli kosmetycznie pani by chciała usunąć, no to trzeba, ale w końcu trafiłam do ordynatora, ja mówię, że mi nie zależy na tym, żeby to usuwać, żeby tylko dla kosmetycznych celów, tylko żeby noga była zdrowa, bo czuję stopa ciężka i tak dalej, w lecie jeszcze gorzej. Więc jak trafiłam do ordynatora, on powiedział absolutnie nie, bo to żyła właśnie na udzie główna. Ja mówię, no nie chciałabym tak dalej żyć, mam 50+, a nie chciałabym tak jak inni za jakiś czas o kulach chodzić. No więc tylko takie metody, że leki. Coś z tymi lekami nie za bardzo, też miałam je bardzo dłuższy czas, to w żołądku już się źle czułam. Nie jestem taką osobą, żebym chciała te leki non-stop jeść, więc przestałam jakiś czas. No i chciałam pana profesora zapytać o taką sprawę, o to leczenie, bo byłam w kościele, wcześniej słuchałam, ale nie wszystkiego, o te metody takie niekonwencjonalne, jeśli chodzi o leczenie pijawkami, bo byłam za granicą i mówili, że oni to zrobią w bardzo szybkim czasie, muszę parę tam wizyt, bo pijawki mają ten składnik, który jak gdyby czy rozrzedza krew, nie znam się na tym, ale jaka jest opinia na ten temat? Ja wiem, że to powiedzmy nie ten zakres, ale co im pan doktor radził? Bo do Bydgoszczy szybko mogę pojechać, ale pierwszy raz słyszę właśnie wypowiedź w różnych, że tak powiem, na różne tematy, więc taki mam większy obraz, jak gdyby też wiele czytałam. No i ta noga, stopa jest coraz cięższa i tak dalej, więcej tych żył wychodzi. Tak jak pan doktor mówił, że no inne drogi szuka sobie ta przepływająca krew i tak dalej, ale ta noga jest zupełnie inna. U mnie w domu nie ma, że tak powiem, genetycznego, genetycznie nie jest tak, żebym była obciążona, bo rodzice nie mają, dziadkowie nie mieli. Druga noga moja zupełnie zdrowa, tylko ta jedna inna. Dzięki, nie chcę zabierać więcej czasu. Posłucham na antenie.
Bóg zapłać, pani Ewo.
Dziękuję bardzo, pani Ewo, za to pytanie. Powiem tak. Jak zwykle przy decyzji o tym, w jaki sposób leczyć pewne choroby, musi być najpierw wykonana dobra diagnostyka. Pani nie powiedziała tutaj ani słowa, czy pani miała zrobione jakieś badania, czy było zrobione odpowiednie USG.
Momencie, bo ja tak nie rozłączyłem pani. Pani Ewo, jeszcze raz może od początku, bo to było poza anteną, co pani wspomniała, bo ściągnąłem suwak. I teraz jakie badania ewentualnie, tak?
To znaczy miałam parokrotnie wykonywane badania Dopplera i tak ogólnie mówiąc, to co pamiętam, że 3/4, że tak powiem, tego badania jest na niekorzyść, że ta noga no, jest w tak zaawansowanym stanie, że no, jedni lekarze radzili operację, drudzy nie, ja z kolei miałam takie informacje od osób, które miały te taką podobną operację wykonaną. Tutaj, jak pan doktor mówił, jeszcze teraz nie powiedziałam o tym, pod kolanem, oczywiście od strony uda, czyli od tej tylnej strony też jest jak gdyby nagromadzenie tych żył poszerzonych, tak jakby ta spływająca krew nie miała odpływu, bo tu się wszystko gromadzi szybciej, nie zdąży spłynąć i do łydki wylewa mi się to na zewnętrznej stronie nogi, że tak powiem. Ale też te żyły wystają już bardziej od tyłu, tak? I wszystko potem spływa do tutaj w okolice kostki. Kostka jest opuchnięta. Co prawda nie jestem osobą, która miałaby nadwagę, więc nie mam za bardzo opuchniętej tej kostki. Ale czasami jest, na przykład jak skarpetki są założone i tak dalej, też mi radzono teraz stopy uciskające ubierać. Powiem tak, gorzej się czułam z tymi rajstopami, aniżeli bez. Więc
dziękuję pani Ewo. Dobrze, to wszystko pani profesorze, dobrze już.
Tak, no już dosyć sporo pani to bardzo ładnie opisała. Dziękuję za ten opis, ale on nadal nie wnosi zbyt wiele, ponieważ za takim opisem, powiedziałbym bardzo ładnym, obrazowym, jak te żyły wyglądają, to niestety bez właściwego badania ultrasonograficznego, czyli bez tak zwanego duplex skanu, my to nazywamy, czyli bez rozpoznania w tym obrazie, jak poszczególne żyły wyglądają, jak wygląda kwestia przepływu w tych żyłach, czy jest refluks, czy jest tak zwana obturacja, czyli zamknięcie żyły, ja nie będę w stanie tu pani na antenie odpowiedzieć w sposób kompetentny. Czyli inaczej mówiąc, powinna pani mieć porządne badanie ultrasonograficzne, tak zwany duplex scan całego układu żylnego, zarówno tego układu powierzchownego, jak i głębokiego. I dopiero wtedy przy obejrzeniu pani kończyny dolnej i tym badaniu można podjąć decyzję, jakiego typu badanie, jakiego typu, przepraszam, postępowanie należałoby wdrożyć. Może być tak, że ma pani jedną czy drugą żyłę głęboką zamkniętą na takim etapie, że noszenie elastycznej podkolanówki czy elastycznej pończochy może być nawet bolesne, ale generalnie rzecz biorąc powinno się tego typu materiały uciskowe zapisywać wtedy, kiedy jest wykonane właściwie badanie ultrasonograficzne, czyli tak zwany duplex scan. Wobec powyższego nakłaniałbym panią, żeby zrobić takie porządne badanie ocenić, jak to wygląda i wtedy dopiero podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić. Jeśli są to kwestie takie, które by wymagały leczenia tabletkami, być może należałoby to wdrożyć. Wspomniała Pani tutaj jeszcze o pijawkach. Pijawki zawierają w tym swojej ślinie, czy w tym ta wydzielina, którą jakby wstrzykują do człowieka, zawierają hirudynę. Hirudyna jest takim bardzo ważnym czynnikiem, który rozpuszcza skrzepliny. Ale znowu bardzo ważna jest kwestia, jak długa, inaczej mówiąc, jak stara jest skrzeplina. Jeżeli jest młoda, świeża, to hirudyna działa znakomicie i rzeczywiście te skrzepliny rozpuszcza. Ale jeżeli to już trwa tyle lat, gdzie naczynie może być na przykład zwłókniałe, to i pijawki nie pomogą, więc byłbym bardzo ostrożny, żeby tak, powiedziałbym, iść w kierunku jednoznacznym na leczenie, powiedziałbym, mało standardowe. Tym bardziej, że aktualnie posiadamy leki przeciwkrzepliwe, które całkiem nieźle działają i w przypadku, zwłaszcza tak zwanych zakrzepic ostrych, możemy te naczynia zupełnie nieźle otwierać. Więc jedyną rzecz, którą mogę Pani poradzić, to wykonać te badania diagnostyczne i trafić do osoby, która się układem żylnym właśnie w taki sposób zajmuje. To wtedy może Pani uzyskać pełną i kompetentną informację na ten temat.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I moje imię Barbara, ja przepraszam, ale dzwonię ze Starogardu Gdańskiego i już nie mogłam na 55 i już godzinę wyzwaniam. Witam panów lekarzy i ojca prowadzącego. Ja mam takie skierowanie, ponieważ ja choruję na astmę odskrzelową i od mojej pani doktor, do której tam regularnie chodzę na zamówione wizyty, mam takie skierowanie na badanie miażdżycy, podejrzenie miażdżycy kończyn dolnych. I jestem tu w Starogardzie, u nas jest ta poradnia chirurgii naczyniowej, ale ja mam 918 miejsce. No z tym, że to tak na pewno szybko nie będzie. A objawy takie mam, że od listopada szłam z kościoła, była procesja i już do domu przyjść nie mogłam. Później jak przyszłam, to zrobiłam sobie kąpiel i podnosiłam nogi, zobaczyłam, że jakieś te palce takie niebieskawe się robiły w obu nogach. No i skutkiem czego rano się obudziłam, to miałam w prawej nodze palec cały siny, duży, i w lewej nodze trochę. I to jest taki od listopada efekt, że ten palec w prawej nodze siny jakoś przestał mnie boleć i normalnie mogę buty założyć, bo całe święta Boże Narodzenie w kościele nie mogłam pójść, ale ten w lewej nodze czubek palca jest mniej zasiniony, ale bardzo mnie boli. I teraz szukam właśnie tej poradni specjalistycznej i nie wiem, bo w Starogardzie przy takim 918 numerku, powiedzmy, to nie wiem kiedy, a boli mnie palec i no chodzę, ale tak jak pan doktor mówił, bo słuchałam to właśnie wcześniej, to bardzo to boli, ten czubek palca bardzo boli. No chciałam zapytać, jak, gdzie mogę, bo wiem, że pan doktor tu z Pomorskiego województwa też jest, może tu gdzieś bliżej, czy Bydgoszczy, czy jak, w jaki sposób ja mogę się tam dostać i żeby się zapisać do tej poradni.
Panie profesorze?
Oj, zrobiła mi pani straszny kłopot tym pytaniem, bo przyznam szczerze, znowu złapałem się za głowę, bo nie wiem, jak pani mam odpowiedzieć, ponieważ z przykrością muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o wszelkie sprawy związane z chorobami naczyń, to na to nasz NFZ pieniędzy zbyt dużo niestety nie poświęca i pani nie jest jedyną osobą, która w tak długiej kolejce czeka. I jestem w takim Właściwie problemie, co mam pani odpowiedzieć. Jeżeli to panią bardzo boli, zasada jest taka, że jeżeli nie znajdzie pani ratunku u swojego lekarza domowego, bo tam dostęp jest szczęśliwie dużo lepszy, i jeśli on, mając może takie czy inne wątpliwości, nie skieruje panią, jeżeli taka będzie potrzeba oczywiście, bo ja mówię, nie widzę,
ja
tego jest mi trudno powiedzieć.
Tak, ja już jestem zapisana, tylko też trzeba, przepraszam, że wchodzę sobą, też trzeba czekać. No do 29 kwietnia mam pójść do domowego lekarza. Mhm.
Bo tak nie jestem pani w stanie, nie widząc tego palca i nie badając pani, nie jestem w stanie powiedzieć, co mogę pani polecić, żeby wziąć. Natomiast pozostaje konsultacja u lekarza. Jeżeli on uzna, ten lekarz rodzinny, że to jednak idzie w złym kierunku, to powinien dać pani, jeżeli tak będzie uważał, skierowanie nawet bezpośrednio do izby przyjęć, do szpitala, ponieważ te wszystkie rzeczy, które...
Ja trochę słabo słyszę.
Te wszystkie rzeczy, które, że tak powiem, są postępujące i powiedziałbym wręcz nagle postępujące, wymagają skierowania wręcz czasem do szpitala, więc musi to jednak kompetentna osoba zobaczyć, żeby mogła taką decyzję powziąć.
Tak.
Tylko tyle mogę pani na ten moment powiedzieć, bo w sensie organizacyjnym poradni i możliwości dostania się do poradni, niestety w Bydgoszczy kolejka do poradni, którą obsługuje klinika, którą prowadzę, jest równie długa, jest wydłużona w tej chwili już do roku, ponieważ ilość funduszy, jaką nam to dostaliśmy, jest niska i bardzo mi przykro, ale tu niewiele więcej, na chwilę przynajmniej obecną, mogę poradzić.
Ja rozumiem, panie doktorze, bo ja to słuchałam, a w związku z tym, że były dwie osoby, które miały taką samą chorobę kończyn dolnych, więc ja wstaję, to bardzo się źle czuję, bo chodzę tak jak na szczudłach. Ale jak się rozchodzę w mieszkaniu, czy jak wyjdę tu blisko do sklepu, czy jak pójdę do kościoła, bo mam względnie blisko, no to jak mi się ten palec but się dobrze ułoży, to jakoś wytrzymuję, no. Na siłę chodzę, ale już lepiej, najgorzej tak po nocy, no tylko. I dlaczego pytam? No dzięki Bogu, że dodzwoniłam się. Pytam dlatego, no pójdę do lekarki, prawdopodobnie dobra, poradzę się, no trudno jest, no, co ona mi powie, jak nie, to muszę czekać, a pan doktor niech tak się nie trafi, bo przecież wszyscy chorzy jesteśmy, jak słychać w naszej Polsce.
Ale pani zgadła, bo rzeczywiście siedzę tu i się naprawdę trapię, tak jak pani to pięknie określiła. Dziękuję za to słowo, bo ono oddaje to.
Bardzo serdecznie dziękuję, trochę już wcześniej usłyszałam. Także
niech pani zobaczy, że tak słuchając siebie nawzajem, my też możemy czasem nie tylko spodziewać się pocieszenia od lekarza, ale i lekarza nieraz pocieszyć. Bo...
No co mam zrobić? Tak mówię, całe Boże Narodzenie nie byłam w kościele, bo nie mogłam, bo to w listopadzie misje były u nas w Starogardzie, w kościele Matki Kościoła. No i wiedziałam, że coś nie bardzo, no ale cały czas chodziłam w misję i chciałam jednak ten odpust zupełny uzyskać, bo mam 76 lat, no to prawda, to człowiek nagrzeszył. No i tak to się stało, że myślę sobie, no Panie Boże, ja miałam wyzdrowieć, jestem chora, jak ty tyle wycierpiałeś, to ja też. No i jakoś muszę cierpieć, no to muszę wszystkich pocieszać w tej chorobie, bo wszystko oddaję Matce Boskiej i Bogu i wszystko. Dziękuję serdecznie,
Bóg
zapłać. I pozdrawiam.
Bóg zapłać. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca serdecznie, jak również pana doktora. Przejdę od razu do pytań.
Pana imię? No,
Jan ze Śląska. Przejdę od razu do pytań, żeby nie tracić czasu. Chociaż powiem szczerze, jestem zagubiony, bo już myślałem, że się w ogóle nie dodzwoni. Zastanawiam się, jakie pytanie zadać. Jest tak pokrótce, może tak chaotycznie troszeczkę, ale pierwsze, co mnie bardzo intryguje, panie doktorze, nie wiem, czy pan mi tu będzie w stanie odpowiedzieć. Chodzi mi o drugie ciśnienie. Rozkurczowe. Jakby mi pan powiedział, dlaczego tu jest istotna sprawa, czy to jest to, co ja myślę, jest prawidłowe? Na pewno w pełni nie, ale chodzi mi o to, czy to jest rzeczowe, że im dłuższe, im wyższe ono jest, tym więcej serce ma odpoczynku. To jest jedno pytanie. A drugie, może to jest takie bardzo prostackie pytanie, a drugie chciałem prosić, jakby pan troszeczkę pokrótce wyjaśnił sprawę właśnie tego krążenia w nogach, jak ono to jest zwrotne i tak dalej. Pan doktor będzie wiedział, o co chodzi. Bardzo bym prosił. Serdecznie dziękuję, rozłączę się, nie chcę zabierać dużo czasu.
Dziękujemy panu bardzo.
Dziękuję bardzo. To takie, powiedziałbym, prawie już północne wyzwanie. Dobrze, zacznę tak. Ciśnienie rozkurczowe chyba nie do końca jest tak, jak pan powiedział. Mianowicie, ciśnienie rozkurczowe jest o tyle ważne, że ono powoduje, że podczas tego rozkurczu napływa odpowiednio krew do komór, do prawej komory serca po to, żeby zassać odpowiednią ilość krwi i potem wyrzucić to do płuc, żeby ta krew, nazwijmy ją w cudzysłowie zużyta, poleciała do płuc, tam oddała dwutlenek węgla i zyskała tlen i wróciła z powrotem poprzez lewy przedsionek do lewej komory i mogła być wypompowana na zewnątrz i odżywić tkanki na zewnątrz, a więc również naszą głowę, nasze kończyny górne, nasz tułów, nasze nogi. Wobec powyższego to ciśnienie rozkurczowe musi być odpowiednie, jeżeli ono jest zbyt wysokie, to wtedy ta możliwość odpowiedniego wypełnienia serca jest mniejsza. Stąd tak ważna jest kwestia, powiedziałbym, tej różnicy między rozkurczowym a skurczowym, dająca możliwość właściwego funkcjonowania serca. I to jest ta rzecz o tyle ważna, że no, ona może mieć wpływ na coś, co nazywamy później niewydolnością serca. Nie chciałbym wchodzić bardziej w szczegóły, bo to już jest bardziej działka kardiologiczna, ale to jest tak ogólnie mówiąc o ciśnieniu rozkurczowym. Natomiast jeśli chodzi o krążenie w kończynach dolnych, to do kończyn dolnych w okolicy pachwiny mamy tak zwaną tętnicę udową. Od niej w dół aż do podkolana idzie tak zwana tętnica udowa powierzchowna, ale w pachwinie 2 cm poniżej więzadła pachwinowego odchodzi tętnica głęboka uda. I dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli ta udowa powierzchowna, która z powodów miażdżycy dużo częściej się zamyka, to ta właśnie tętnica głęboka uda jakby naturalnie wytwarza ten tak zwany bypass i krew wówczas może poprzez małe naczynia popłynąć aż do tętnicy podkolanowej i w dół do goleni i do stopy. I to jest taki, powiedziałbym, wentyl bezpieczeństwa dla chorych, którzy z takich czy innych powodów, o których wcześniej mówiliśmy, zwłaszcza palenia, złego odżywiania się, mogą mieć zmiany miażdżycowe. I ta krew, jeśli dopłynie do kończyn dolnych, no to tam oczywiście oddaje te elementy odżywcze, oddaje tlen, zabiera dwutlenek węgla, produkty rozpadu i żyłami wraca do góry, do jamy brzusznej, żeby później dalej dojść do serca. I znowu układ żylny jest tak fantastycznie, jesteśmy stworzeni, że na kończynach dolnych i górnych układ żylny jest podwójny. Te żyły, które widzimy przez skórę, to są żyły powierzchowne i musimy pamiętać, że przez te żyły płynie tylko 10-15% całej krwi. Natomiast w żyłach głębokich między mięśniami, których nie widzimy, tam płynie większość krwi, a więc 80-85%. Jeśli dochodzi do zakrzepicy żylnej w tym układzie głębokim, to wówczas może układ powierzchowny poszerzyć się, bo tu stanowi tak zwany znowu jakby taki naturalny bypass, gdzie krew przepływa, żeby wrócić w odpowiedniej objętości do prawego serca. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że cały ten nasz układ naczyniowy jest odpowiednio unerwiony przez tak zwane włókna wegetatywne. Stąd, jeśli na przykład jest zimno, to nam te naczynia obwodowe się obkurczają. I wielokrotnie mówimy, o, mamy dzisiaj zimne nogi, bo jest zimno na dworze. Tak, bo tak reaguje układ wegetatywny. Jeżeli pójdziemy do sauny, to wtedy te naczynia nam się bardzo mocno poszerzają i znowu układ wegetatywny musi to odpowiednio regulować, żeby odpowiednia ilość krwi z jednej strony z serca wypłynęła, ale z drugiej strony do tego serca również wróciła. I tu wracam do tego pana pierwszego pytania, że ta różnica między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym w tej całej hemodynamice ma szalenie ważne znaczenie.
Można by odbierać jeszcze telefony, ale chciałbym, byśmy też może podsumowali ten dzisiejszy wieczór rozmowy, bo może są takie sprawy, o których nie powiedzieliśmy, a może w tym temacie powinniśmy, panie profesorze, panie doktorze.
I ponieważ rzeczywiście zbliżamy się, jak tu widzę na zegarze, do końca, ten czas strasznie szybko przebiegł. Kiedy byłem tu zaproszony, myślałem, że to będzie strasznie długo, a to się okazało, że bardzo krótko. Chciałbym powiedzieć tak, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za telefony. Ojcu dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za te wszystkie uwagi, które Państwo przekazaliście. Mam nadzieję, że mogłem w sposób właściwy Państwu na nie przynajmniej w jakiejś części odpowiedzieć. Pozostaje mi co właściwie powiedzieć. Chciałbym powiedzieć taką rzecz i taką chyba podsumowującą, nie tylko dotyczącą tętniaków, nie tylko dotyczącą układu naczyniowego. Może trochę filozoficznie. A mianowicie chcę powiedzieć, że tak, jesteśmy na tej ziemi czasowo i musimy o tym pamiętać. I to czy państwo jako osoby zdrowe czy chore i ja jako lekarz, który też mogę być osobą zdrową i mogę być osobą chorą, ale jesteśmy na ziemi czasowo i myślę, że nasze oczekiwania również w stosunku co do naszego zdrowia muszą być racjonalne. A mianowicie, jeśli się czemuś poddajemy albo na coś się decydujemy, to musimy pamiętać, że za to musimy ponosić takie czy inne konsekwencje. Im bardziej będziemy postępować właściwie, tym bardziej możemy liczyć na to, że nasze zdrowie i nasze funkcjonowanie będzie właściwe. Jeśli pomimo różnych wskazań, pomimo różnych propozycji nie będziemy chcieli wrócić do, powiedziałbym, normalnego trybu życia, niestety natura jest jednoznaczna, a mianowicie nie lubi osób niesfornych, tak bym to określił, a więc takich, którzy nie chcą poddać się tym właściwym prawom natury, które funkcjonują. Stąd musicie Państwo wziąć pod uwagę, że my jako lekarze też jesteśmy ludźmi i oczekiwania w stosunku do nas muszą być też odpowiednio mierzone, bo to, co możemy zrobić w naszych warunkach, to staramy się zrobić. Natomiast tego, czego nie możemy zrobić, niestety nie zrobimy. Nawet nie wiem, co byśmy mogli w tym kierunku, że tak powiem, przedsięwziąć. Proszę o tym pamiętać, ponieważ to są ważne rzeczy, bo one wpływają na tą relację lekarz-pacjent. Im lepsza jest ta relacja, tym lepszy jest efekt. A ponieważ jestem w Radiu Maryja, chcę powiedzieć taką rzecz na koniec. Są bardzo ciekawe badania amerykańskie, gdzie przeprowadzono badania dotyczące tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący i wpływu tej wiary na możliwość wyleczenia się z choroby albo procesu szybkiego wychodzenia z choroby. I te badania jednoznacznie pokazały, bo o tym się jakoś chętniej mówi poza Atlantykiem czy za Atlantykiem, a nie u nas tutaj w Europie. Te osoby, które są wierzące, głęboko wierzące, gdzie ta nadzieja sprzyja, wówczas efekt leczenia jest lepszy. Więc pamiętajmy o tym i to, co wielokrotnie widzę wśród swoich chorych, którzy właśnie słuchając czy tego radia, czy czytając odpowiednie gazety w czasie pobytu w szpitalu, budują nie tylko swoje nadzieje, ale czasem zmieniają swoje poglądy. To jest coś, co powoduje również lepszą możliwość wyleczenia z choroby.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze.
Dziękując Państwu za możliwość pobytu w Państwach domu, tak w tej pierwszej sesji radiowo-telewizyjnej i teraz radiowej, ja chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcić do udziału czynnego w badaniach profilaktycznych. Tak jak już mówiłem w tej pierwszej części, profilaktyka to przede wszystkim jeden z elementów, komponentów nowoczesnej medycyny. Wczesna diagnoza to przede wszystkim możliwość niejednokrotnie całkowitego powrotu do fizjologicznego zdrowia, czego oczywiście Państwu życzymy. Szanowni Państwo, mówię z perspektywy członka Komisji Promocji Ochrony Zdrowia. Nic by po nas, nic po naszych funduszach, po naszych politykach, po naszej polityce regionalnej, jeśli by wielu znakomitych lekarzy z naszego regionu z nami nie współpracowało i chciałbym, jeśli mi będzie wolno na koniec audycji, podziękować tym wszystkim, którzy podejmują się trudu przygotowania i prowadzenia, koordynowania programów, które realizujemy. Dziękuję panu profesorowi Maciejowi Świątkowskiemu, profesorowi gastroenterologii, który realizuje obecnie program zdrowego żywienia, czyli wpaja te nawyki w młodym pokoleniu, w tych, którzy kiedyś będą również rodzicami, którzy dalej przekażą swoim dzieciom te nawyki. Bardzo dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Mierzwie, który realizuje program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i nowotworu piersi, z którym współpracujemy od wielu lat. Zresztą jest również koordynatorem przedsięwzięcia Święta w Rodzinie, Dziękczynienia w Rodzinie, które dzięki życzliwości ojców redemptorystów, ojca Tadeusza Rydzyka, możemy co roku realizować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ale w sposób szczególny dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wieloletnią współpracę, tak jak mówiliśmy w pierwszej części programu, ambasadorowi naszego regionu w latach 2010-2012, panu profesorowi Arkadiuszowi Jawieniowi. Panie profesorze, pan nie tylko był, ale ambasadorem regionu, ale przede wszystkim cały czas jest ambasadorem drugiego człowieka. Pro publico bono, na rzecz dobra wspólnego pan z nami pracuje i za to bardzo dziękuję, za tą współpracę. Proszę oczywiście o dalszą współpracę. Jak wiemy, pan profesor wyraził gotowość, że również w tym roku na terenie kampusu uniwersyteckiego WSK SIM 5 września będą następne badania przesiewowe wczesnego wykrywania aorty tętniaka brzusznej, za co już teraz dziękuję. Pan profesor nam zdradził między audycjami, zresztą już kiedyś wcześniej też mi, że w akademiku jak studiował, miał napis, który dzisiaj zapisałem, że tylko dobry człowiek może być dobrym lekarzem. My tego doświadczamy i bardzo dziękujemy, panie profesorze, i cieszymy się, że również nasz region ma takich wyśmienitych, znakomitych nie tylko naukowców, ale przede wszystkim humanistów, którzy pokazują, że medycyna przede wszystkim jest personalistyczna. Odwołuje się do wartości i godności człowieka. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do różnorakich badań profilaktycznych. Zapraszam też innych samorządowców z innych regionów, żeby kroczyli tą drogą. Proszę państwa, profilaktyka opłaca się przede wszystkim dlatego, że daje komfort życia i przeżycia, ale również jest tańsza w wymiarze ekonomicznym, jeśli nawet patrzymy z perspektywy budżetu województwa, powiatów czy gmin. I dlatego warto w nie inwestować, warto inwestować w człowieka. Kapitał ludzki jest najlepszym kapitałem każdej małej czy większej społeczności. W imieniu pana doktora Tomasza Mierzwy zapraszam już niedługo, bo na początku maja, przez 3 dni w kampusie uniwersyteckim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będzie można dokonać badań wczesnego wykrywania nowotworu piersi oraz również szyjki raka macicy. Będą jeszcze ogłoszenia na antenie Radia Maryja i w lokalnej prasie, ale zachęcamy do podnoszenia swojej świadomości, ale również dbałości realnie o stan zdrowia.
Pewnie w każdym miejscu można coś takiego zorganizować.
Proszę ojca, jeśli można, to chętnie jeszcze byśmy mogli pozdrowić z panem profesorem.
Tak, nawet, bo pan profesor pierwszy raz, bardzo proszę, panie profesorze.
Pan profesor najpierw.
O, teraz jestem zaskoczony. Ja przede wszystkim, tak jak słyszę wielokrotnie w Radiu Maryja, pozdrawiamy najbliższych swoich, więc serdecznie pozdrawiam moich najbliższych, a zwłaszcza żonę i moje dzieci. Nie wiem, czy wszystkie słuchają, żona na pewno, więc tu ręką kiwam do niej. Wszystkiego dobrego i wspaniale, że taka jesteś. Ale pozdrawiam wszystkich moich pacjentów. Naprawdę proszę mi wierzyć, że uczę się od państwa bardzo dużo. Jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej, ta relacja między nami, im jest lepsza, tym efekt naszego leczenia jest lepszy. I może bym tak zaapelował, dbajcie państwo o swoje zdrowie, ponieważ ono jest cenne, a wtedy wiemy, że ono jest cenne, kiedy je tracimy. A jeśli już je tracimy, to wracajmy na tą dobrą drogę, bo warto, gdyż pobyt na ziemi mimo wszystko jest miły, ciekawy, warto z niego skorzystać tak długo, jak długo opatrzność nam
i możemy być darem dla drugiego człowieka.
Tak jest. A ten dar dla drugiego człowieka jest ważny, bo to on dotyczy równie nie tylko mojej osoby, ale mojego środowiska. Jeżeli nawet kiedykolwiek państwo spotykacie się ze złym, czy może takim nieprzyjemnym, to za to rzeczy przepraszam w imieniu mojego środowiska. Natomiast proszę pamiętać, że zawsze jak jest dobra wola po jednej stronie, to ona wymusza dobrą wolę po drugiej stronie. taka jest nasza wzajemna interakcja międzyludzka.
Dziękujemy. To głos pana profesora Arkadiusza Jawienia. Dziękuję.
Jeśli mogę, to pozdrawiam moich rodziców, szczególnie tatę, który jutro udaje się do szpitala na hospitalizację, brata księdza Leszka z miejsca piastowego oraz moją żonę Małgorzatę, która bierze trud poradzenia domu podczas kiedy mnie nie ma, chociażby teraz, ale podczas wszystkich działań również samorządowca, radnego, kiedy państwu mogę służyć pro publico bono, to nabierze ten trud. Gosiu, bardzo ci za to dziękuję i pozdrawiam moje dzieci, Kubę, Zosię i Magdę oraz tych wszystkich z państwa, którym na co dzień mogę posługiwać. Ale Gori zwykł mawiać, że nadzieja do drugiego człowieka przychodzi wraz z drugim człowiekiem, a ksiądz Cisznek dodał, że tylko wtedy, kiedy jest w pełni człowiekiem i humanistą. Życzmy sobie, ażebyśmy mogli na co dzień razem iść tą drogą i wiele dobra wspólnego jeszcze zdziałać. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję mocno.
Błogosławieństwa w pracy, posłudze. Szczęść Boże. Dziękuję i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Były to rozmowy niedokończone.